Wicemistrzyni olimpijska Daria Pikulik, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie.
Ten cel sportowy został zrealizowany. Oczywiście, no mówimy, może to złoto jednak gdzieś tam siedzi z tyłu głowy. Ale...
Czyli jednak. No.
Zawsze
czyli jednak
tak...
mogłam zrobić lepiej. No.
Zawsze tak jest.
Daria ma w samochodzie rower. Nie na bagażniku, na samochodzie albo przyczepiony do samochodu, tylko w środku w samochodzie rower.
Byłam takim pulchnym dzieckiem. Pamiętam, że trener mówił, ojeju, że będzie ciężko, nie? Że, bo zawsze w kolarstwie, no niestety tak jest, waga ma ogromne znaczenie.
Gdybyś urodziła się w Rzymie albo w innym dużym mieście we Włoszech, a nie w Darłowie, to miałabyś już 3 medale olimpijskie?
Jestem cała w bliznach. Całe nogi, całe plecy, całe tu. Po prostu ja się bardzo dużo wywracałam od młodego.
Nowość All Nutrition. Veda Vitamin Water. Funkcja w każdej kropli. Dostępny w sklepie SFD.
Twoje pieniądze mogą pracować na dodatkową emeryturę dzięki IKE oraz IKZE w XTB.
Cash Card. Gotówka w internecie. Kup kartę za gotówkę i płać nią anonimowo w sieci.
W Wehis obniżamy cenę każdego samochodu o dodatkowe 3%. Wejdź na wehis.pl i sprawdź nas.
Partnerem programu jest marka Dr. Wit z napojem hipotonicznym, który nawadnia szybciej niż woda.
Nowość. Warka Classic Zero. Klasyczny piwny smak bez alkoholu. Warka. Zrzuć zbroję.
Lato w stylu Kanał Zero. T-shirty, koszula hawajska, klapki, ręczniki i cała masa letnich gadżetów. Wejdź na zerosklep.pl.
Wicemistrzyni olimpijska Daria Pikulik, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie u nas w studiu. Takich rozmów mamy bardzo mało, ale ja bym chciała, żeby to była mniej rozmowa o sporcie, a bardziej o ciężkiej pracy, która doprowadziła cię do miejsca, w którym jesteś. Bo obie pochodzimy z Darłowa. Co prawda rozminęłyśmy się, jeśli chodzi o szkołę, bo ja chodziłam do szkoły kilka lat wcześniej jednak niż ty, ale pochodzimy z mojego miasta. Wiemy, jakie to ma, no właśnie, czy konsekwencje, czy to są szanse, czy... Ja rozumiem, że to nie da się tak zupełnie tego przeliczyć i też jestem osobą, która uważa, że nie ma co wstecznie analizować niektórych rzeczy. Było, jest tak jak jest i albo się z tym godzimy, albo się nie godzimy, ale gdybyś, załóżmy, że wszystko inne jest twój charakter, twoje zainteresowania, wszystko inne jest tak samo. Gdybyś urodziła się w Rzymie albo w innym dużym mieście we Włoszech, a nie w Darłowie, to miałabyś już 3 medale olimpijskie?
Cześć wszystkim. Myślę, że dobry dałeś tu przykład, jeśli chodzi o Włochy, dlatego że Włochy, jeśli chodzi o kolarstwo, to jest potęga, zawsze było i oni kochają kolarstwo. Więc może gdybym wtedy stwierdziła, że kolarstwo będzie moją przyszłością, myślę, że byłoby mi łatwiej troszeczkę, jeśli chodzi o dojście do tego poziomu, niż było z Darłowa. Ale szczerze mówiąc, nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego że ja nigdy nie widziałam siebie jako kolarza. Ja jak zaczynałam w ogóle jeździć, to było troszeczkę tak gdzieś tam z ciekawości bardziej. Nie nastawiałam się, że będę kiedykolwiek sportowcem. Nigdy nie byłam dzieckiem, które bardzo lubiło sport. Więc ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ sama nie wiedziałam do końca, co ja będę robić, nie?
Pytam cię nawet nie ze względu na to, czy ty wiedziałaś, czy nie wiedziałaś, bo zakładamy, że twoja droga zawodowa układa się tak samo, tylko masz inne warunki, w których możesz swój talent, który no ewidentnie masz, skoro masz medal olimpijski, no nie w kieszeni, ale w domu, to jednak to go masz. Czy gdybyś miała inne warunki niż polskie, to czy... miałabyś większe medalowe szanse, czy lepiej by ci szło po prostu?
Myślę, że na pewno byłoby łatwiej, nie? Że jednak Darłowo to jest bardzo małe miasto i ja się cieszę,
15 tysięcy mieszkańców. Tak, piękne, ale małe.
Tak, piękne, ale małe, ale że ten klub tam powstał, to jest naprawdę dla nas w ogóle, dla mnie mega takie, zawsze robiło takie wow, jak oni to zrobili, nie? Jak oni zrobili ten klub. Uważam, że na pewno byłoby łatwiej, gdyby
klub,
większe.
Którego na ostatnich igrzyskach były
cztery dziewczyny.
Cztery dziewczyny, które brały udział w igrzyskach olimpijskich.
Tak, i to jest naprawdę dla mnie zawsze wow. I teraz jak mam możliwość, zawsze gdzieś tam jedę na ten z tymi dzieciakami, próbuję zachęcić jak największą ilość. Mówię, może dacie, słuchajcie, wszystko jest przed wami otworem, może też wyjedziecie na igrzyska i też zdobędziecie medal. Ale na pewno byłoby mi łatwiej, chociaż ja uważam, że w moim przypadku i sama po sobie wiedząc, jak zawsze ktoś mi mówił, że nie dasz rady albo było mi ciężej, to mnie motywowało. Więc nie wiem do końca, czy gdybym miała takie większe możliwości, miałabym tak samą motywację, jaką mam teraz. Uważam, że to, że czasami było mi ciężej, sprawiało, że bardziej tego chciałam. Więc to jest takie, Gdzieś tam z perspektywy czasu bym powiedziała, że ja lubię łamać takie, w ogóle lubię robić coś, co inni mówią wszyscy, że jest niemożliwe. I myślę, wydaje, że też tak jak będąc Starłowa, oczywiście każde małe miasteczko, w ogóle kolarstwo, gdzieś tam jest tylko jeden klub kolarski.
Albo nie ma,
Albo nie, właśnie to jest, nie masz w ogóle innej możliwości, jeśli chodzi o sport. A było to kolarstwo i mi się udało. I może właśnie dlatego, że wszyscy mówili, że będzie ciężej, że nie wiem, nie dasz rady, żeby wyjść w ogóle za granicę, żeby jechać. To jest bardzo ciężko z Darłowa, jeśli chodzi o kolarstwo, sport. A jednak to mnie napędzało. Więc to jest taka motywacja pewno dla mnie.
To zapytam inaczej, bo zasłynęłaś swoją wypowiedzią po igrzyskach o tych kombinezonach, które dostałaś dzień przed. Wy dostałyście, tak? Jako cała drużyna i cała polska reprezentacja dzień przed. I o różnych problemach mówiłaś wtedy, które są takie czysto organizacyjne, które wam utrudniały życie, nie dawały wam się skupić na tym, na czym powinniście się były skupić, czy byli skupić, bo zakładam, że to nie tylko dziewczyn dotyczyło. Czy my jesteśmy cały czas trochę takimi dziadami w sporcie, że jak porównasz sobie tę rzeczywistość trenowania kolarstwa w Polsce do rzeczywistości trenowania kolarstwa we Włoszech, czy w Stanach Zjednoczonych, jeździłaś w amerykańskiej drużynie, to my jeszcze jesteśmy te 100 lat za wiadomo kim?
Wydaje mi się, że jednak mamy braki nadal, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, ale też ja uważam, że to jest trochę wywodzi się z naszej takiej całej mentalności polskiej, że zawsze uważamy się, że jesteśmy, nie wiem, niewystarczająco dobrzy, że zawsze gdzieś tam nie mamy takiej mentalności, że ja chcę jechać, żeby wygrać, ja chcę jechać, żeby po prostu walczyć o jak najlepsze, wierzysz w to. I mam wrażenie, że my sami do końca czasami w siebie nie wierzymy i to się też przekłada w sporcie dużo na nasze warunki osiągnięcia i to, jakie mamy możliwości. I niestety mamy problemy w kolarstwie i one gdzieś tam nadal nie zniknęły. I chociaż mimo to, że byłam teraz na Tour de Pologne, wczoraj nawet i zebrałam moją babcię pierwszy raz na wyścig i to, jak to wyglądało, było bardzo dla mnie, robiło duże wrażenie, ale tym bardziej jestem dumna z tego, że naprawdę my potrafimy. Nie rozumiem czasami, dlaczego nie lubimy tego wykorzystywać, że mamy jednak zmysł i że jesteśmy bardzo ambitnymi ludźmi, w sensie, że chcemy. Czasami wychodzimy w ogóle, jak na przykład ja w kolarstwie, czy właśnie widzę, jak Tour de Pologne zorganizował wczoraj, że wszyscy moje koleżanki z zagranicy, ludzie w ogóle ze stawu mówią, że Boże, Polska jest taka piękna, Boże, jakie to jest super zorganizowane, albo ile tu było ludzi, że za granicą na wyścigach nie było tyle ludzi przy trasie, ile było wczoraj na Tour de Pologne. Co dla mnie było mega dużym, jak przejechałam po trasie, a byłam na pierwszym etapie na bufecie w ogóle, z dziewczynami pomagać podawać bidony, to było mnóstwo ludzi, naprawdę. I to, jak wczoraj to było zorganizowane, dla mnie zrobiło ogromne wrażenie. Więc gdzieś tam możemy, czasami nie rozumiem, dlaczego nie chcemy tego do końca gdzieś tam wykorzystać. No i na pewno mi się wydaje, że Polska w ostatnim czasie, jeśli chodzi o nas, o kobiety i kolarstwo kobiece, bardzo mocno poszybowała do góry. Mamy dużo lepsze...
Także za twoją sprawą. Medal olimpijski zawsze cieszy dużo bardziej niż jakikolwiek inny medal. No tak już jest.
Tak już jest i na pewno my też słyniemy z bardzo z pracowitości, jeśli chodzi w ekipie i w ekipach w ogóle za granicą. I mamy naprawdę dobre zdanie i uważam, że dużo łatwiej jest nam się teraz przebić, jeśli chodzi o kobiety. Gdzieś tam w męskim kolarstwie mam wrażenie, że jest taki delikatny teraz przestój. Brakuje trochę młodych, ale widzę, że ci młodzi nadchodzą, więc widziałam w juniorach, ile ostatnio właśnie młodzież u nas wygrywa, czy wczoraj wygrała też dziewczyna w juniorkach, kolejny wyścig bardzo ważny, więc jedzie, gdzieś tam ta młodość jest i ona idzie i czuję, że to będzie nasza przyszłość kolarstwa.
Młodość idzie, mówi Daria, lat jest pełna 30.
Tak, gdzieś tam może dla mnie już mam te lata w kolarstwie za sobą i te ciężkie od kategorii junior, że przebiłam się gdzieś tam za granicę dosyć późno, bo zazwyczaj się mówi, że po tej kategorii junior zawsze musisz jechać gdzieś tam osiągać większe levele, można powiedzieć, za granicą. Ja zeszłam dopiero późno za granicę i teraz właśnie jak widzę te juniorki, które tak już naprawdę od tych młodych lat mają taką szansę, no to jestem dumna bardzo, że gdzieś tam idzie to w taki sposób i że mogę się cieszyć, będę się cieszyć, że mamy.
Bo już zamykając ten wątek, wiesz co, po prostu jak ja cię wtedy słuchałam o tych kombinezonach, tuż po tym jak zdobyłaś medal, wszyscy się cieszyli i tu taka jednak No bardzo duża łyżka dziegciu w tej beczce miodu, to co powiedziałaś, to tak sobie przypomniałam też te opowieści o skoczkach narciarskich, którzy za własne pieniądze gdzieś wynajmowali jakieś najtańsze hotele, a te pieniądze przyszły razem z sukcesami. I tak sobie pomyślałam, że najpierw po prostu trzeba wszystko wybić, krew, pot i łzy i dopiero potem, jak ktoś zobaczy, że jest szansa na sukcesy, to gdzieś te pieniądze przychodzą i później następni mają łatwiej. I ty masz takie poczucie, że dzięki tobie następni będą mieli łatwiej, następne będą miały łatwiej?
Myślę, że tak, że to jest dobrze powiedziane, że właśnie to przez tą naszą taką brak tej wiary w siebie, tak jest, że my musimy naprawdę ten pot, to wszystko przebić się przez te mury, przez te wszystkie granice, że ja też jak byłam na igrzyskach w Rio czy w Tokio i było to igrzyska kończące się niepowodzeniem, sama nie do końca byłam taka w pewnych momentach wierząca, że ja jestem w stanie w ogóle ten medal zrobić. Zawsze to było moje największe marzenie, ale poświęciłam ogrom pracy, czasu, naprawdę środków i zrobiłam wszystko, co mogłam, żeby przygotować się na te igrzyska w Paryżu. Da się. I później nagle okazuje się, że to się da i że może jak gdybyśmy było nam trochę łatwiej to wszystko to przebić, to tych medali byłoby więcej, nie? I teraz mam wrażenie, że na pewno będzie nam trochę łatwiej wierzyć w to, że możemy takie medale osiągać. I widzę też to po dziewczynach, że inaczej wszyscy już to tak patrzą z kolarstwa nawet.
Że ta dziewczyna z tego 15-tysięcznego miasteczka gdzieś na północy Polski może pojechać do Paryża i zdobyć medal olimpijski.
Tak, i mam wrażenie, że to dało dużo motywacji też w kolarstwie dziewczynom moim, nawet koleżankom czy młodszym dziewczynom. Cieszę się z tego. Myślę, że to jest najważniejszy przekaz, mimo braku tych kombinezonów, i to był bardzo smutny dzień. Myślę, że to były też takie bardzo smutne dni w związku z tymi przygotowaniami, tym czasami brakiem, być taką bezsilnością, nie? Że chcesz zrobić wszystko, co możesz jak najlepiej, a nie masz do tego możliwości takich, co powinnaś mieć. Nie? To mimo tych takich właśnie dni zwątpień, to cieszę się, że się udało, dałam tą motywację dalej teraz, nie? Że nawet jak nie masz tego kombinezonu, dasz radę. Wszystko jest tylko w twojej głowie.
A ile miałaś takich momentów zwątpień, kiedy wydawało ci się, że to nie ma sensu, że nie wiem, trzeba skończyć jakieś studia, zostać, nie wiem, księgową albo, nie wiem, czy masz jakieś takie marzenia pozasportowe, czy jakiś inny zawód miałaś w głowie, ale ile miałeś takich momentów zwątpień, że po co ten krew, pot i łzy na tym rowerze?
Oj, dużo, no. Tutaj właśnie widzę jedno zdjęcie i ono jest w ogóle z 2018 roku i to też był taki moment, kiedy myślałam, że nie będę się ścigać.
Że to?
Tak. I dużo było takich zwątpień. Na pewno te największe zwątpienia przychodziły po igrzyskach, nie? Że gdzieś tam te igrzyska w Rio, jak byłam bardzo młoda, dużo to mnie kosztowało później. Dużo czasu mi zajęło, żeby wrócić na ten swój poziom. Tak samo było po Tokio, kolejne niepowodzenia. Ja tak bardzo chciałam zrobić ten medal, tak bardzo to było moje największe marzenie, że dużo poświęcałam, ale później długo dochodziłam do siebie, jak to było niepowodzenie się przytrafiło. Więc no, dużo było takich zwątpień w mojej karierze, ale uważam, że właśnie to, że czasami tak wątpiłam i później wracałam, to dzięki temu nabierałam takiej kolejnej nowej motywacji, że dobra, teraz jak już było tak źle, to teraz musi być dobrze. I gdzieś tam to tak to wygląda. Nie wiem, może jestem takim przykładem po prostu sportowca, że musiałam tak góra i dół, góra, dół i też dało radę gdzieś tam ten medal osiągnąć. Nie wiem, ciężko mi jest stwierdzić, dlaczego tak zawsze było, że tak bardzo ta droga była taka wyboista. No, ale cieszę się, że taka była. Bo przynajmniej moja droga taka była.
A co było w tobie takiego, że byłaś lepsza niż inni, że byłaś tym liderem wyścigu, że ty byłaś tym liderem w drużynie? Czy to jest kwestia predyspozycji fizycznych? Jesteś mojego wzrostu, więc jesteś malutka tak samo jak ja. Więc nie wiem, czy tam na ile to w kolarstwie chyba nie jest akurat wzrost tą dominantą, no ale to jest kwestia takich fizycznych parametrów. Czy jednak wszystko tu?
Głowa. fizycznych parametrów nigdy nie miałam jakichś wybitnych. I to właśnie pamiętam, nawet kiedyś robiliśmy badania w instytucie, ktoś mi powiedział, że takie średnie masz te wyniki badań, nie? Ale i głowa u mnie przede wszystkim. Ale też to, że się odnalazłam dobrze w ekipie, to przede wszystkim, że ja potrafię przemawiać zawsze do ekipy. Odarzę moje koleżanki z ekipy dużą właśnie taką wiarą. Zawsze wierzyłam, że są w stanie zrobić dużo więcej niż mogą. Zawsze je napędzałam. Mówiłam, że dacie radę, że ja jestem za wami i zawsze jak tylko mogłam, to jakby jechałam za nimi. Nigdy nie wątpiłam w nie, nie? I to też zawsze dawało im taką dużą siłę, że okej, okay, ja jestem liderem i one chcą na mnie pracować. I to zauważyłam przez lata, że dziewczyny po prostu chciały dla mnie robić tą robotę, chciały się dla mnie po prostu zmęczyć i ja byłam za to mega wdzięczna i tak samo właśnie...
Co to znaczy, że one się chciały zmęczyć za ciebie? To ty musisz dojechać na metę, tak?
Tak, ale to tak nie wygląda, to cała robota jest zawsze przed, ja tylko wykańczam, nie? I to jest prawda, że w kolarstwie niestety widać tylko tą linię mety i to jak ktoś przekracza tą linię mety i wygrywa, a nikt nie widzi tego, co się dzieje wcześniej, nie? Że ile to jest właśnie pracy reszty dziewczyn, ile one ci pomagają, przeciągają cię do przodu, chronią cię, przywiozą ci jedzenie.
Chronią cię, żeby nikt cię nie wywrócił?
Żeby nikt cię nie zajechał, żebyś nie była w złym miejscu w peletonie. Ochraniają się przed wiatrem, przywożą ci jedzenie i to są takie rzeczy, które nie widać w telewizji. I tak jak normalnie, no to ktoś taki zwykły, powiedzmy, śmiertelnik nie mający pojęcia o kolarstwie to ogląda, to mówi, a po co to tam te sześć dziewczyn, jak ona jedna wygrywa, przekracza linię mety. No nie, właśnie to jest praca całej ekipy. Jak ja przyszłam do Human, to one tego nie miały. Nie mieli takiego lidera i nie mieli osoby, która takich właśnie nakierowała.
Human to jest ta amerykańska drużyna, tak. To jest to kolarstwo zawodowe. Tak. To nie jest reprezentacja Polski, nie, tylko nie. Tak jak są kluby siatkarskie czy piłkarskie, to są też kluby kolarskie, tak? Dobrze rozumiem.
Tak. Human, i właśnie jak poszłam do Human, to było takie, Boże, że to jest taka słaba ekipa, bo byli bardzo nisko w rankingu. A ja miałam takie przeczucie wewnętrznie, że to jest właśnie ta ekipa, w której ja chcę się znaleźć. I to przeczucie było dobre, bo ja przyszłam do nich i tak naprawdę w pierwszym roku, jak zaczęłam się ścigać, poszliśmy 7 pozycji w górę w rankingu i mieliśmy wygrane pierwsze w ogóle etapy i wyścigi world tourowe. Dzięki no też mnie, ale pracy dziewczyn. I dzięki temu, że właśnie ja tak przyszłam od razu z taką pozytywną energią, że damy radę. Co tam, że wiesz, wszyscy mówią, że a, co to za ekipa, jeszcze taka kulejąca trochę, nie za bardzo potrafią się zorganizować na wyścigach. A ja od razu przyszłam, dała mi taką pozytywną energię i to się udało. Mi się wydaje właśnie, że dlatego, bo potrafię zarazić ludzi taką pozytywną energią, że wierzę bardzo w nich, że im to mówię, że dacie radę, że czasami jest ciężko.
Chociaż w siebie nie zawsze.
Nie zawsze w siebie wierzę, ale bardzo potrafię przekazać tą wiarę innym. Nie wiem, dlaczego tak, ale no to działa. I właśnie to, że nawet... No, że potrafię się zażartować, że potrafię być też taką osobą, że lider to musi być osoba, która też spaja te dziewczyny, że nawet nie zawsze jest kolorowo, bo jest nas dużo, zawsze jest każdy inny, każdy ma troszeczkę inny charakter i to się czasami gryzie potrafi, to ja mimo wszystko siadałam przy stole i jakby nigdy się nie stało, jakieś żarty, jakieś tematy różne zawsze poruszałam z nimi i to później wprowadzało, że ta atmosfera była fajna i dzięki temu... Też te wyniki przychodziły zawsze, jakoś tak łatwiej, nie?
Ale ty wiedziałaś, że jesteś liderem już jak poszłaś do szkoły, bo do szkoły chodziłaś w Darłowie, tak? Bo urodziłaś się w Skarżysku Kamiennej, ale to ja też się urodziłam w Elblągu, ale wychowywałam się w Darłowie. To jak szłaś do szkoły jako 7-letnia dziewczynka czy 9-letnia dziewczynka, już wiedziałaś, że jesteś tą perełką, tą, która przewodzi innym?
Może nie do końca. Ja właśnie jak byłam w podstawówce i gimnazjum, to raczej byłam takim osobą, która... Czy to był mój problem? Zawsze, że ja na siłę starałam się, żeby ludzie mnie lubili. I zawsze musiałam robić coś tak, żeby ludzie mnie do mnie, żeby się przekonywali, żeby mnie lubili. Jak dorastałam, to zrozumiałam, że wcale tak nie musi być, nie każdy musi cię lubić. I to później zmieniło w ogóle moje myślenie i też to, jak podchodziłam, jak wybierałam sobie osoby do przyjaciół i blisko mnie. Więc to nie zawsze tak było, że ja to czułam. Ale jak zaczęłam jeździć na rowerze i zaczęłam już osiągać te pierwsze sukcesy i właśnie zderzyłam się z takim, że tą zazdrością takich rówieśników, że śmiali się, o Boże, co to za rowerzystka, że ona na rowerze, kto to wymyślił w ogóle, to właśnie, że oni się tak bardzo, że śmiali się z tego, że zaczęłam jeździć na rowerze. To
śmiali
mnie to
się
jest...
z tego, przecież tak, wszyscy jeżdżą na rowerze.
To, ale to było takie dziwne, nie? Że gdzieś tam...
Do jedynki chodziłaś do szkoły?
Nie, chodziłam do gimnazjum w Dąbkach, nie?
A do gimnazjum w Dąbkach, tak. Do podstawówki w Darłowie?
Też w Dąbkach.
Też w Dąbkach, to w Dąbkach.
Ale gdzieś tam nie mówię, że to było takie bardzo, bardzo dla mnie ubodzące, czy... Tylko były takie takie, że oto to na rowerze, a to co to ja wymyślałam, byłam tylko jedną osobą z mojej klasy w tym momencie, co jeździła, nie? na rowerze. A później gdzieś tam to się zmieniło. Jak poszłam do liceum i zaczęłam osiągać takie sukcesy już w kategoriach juniorskich, wtedy zrozumiałam, że o, dobra, to jest to, co chcę robić w życiu na pewno, kolarstwo. I też zostałam mistrzynią świata, mistrzynią Europy w kategorii junior. Pamiętam, że przyjechałam do szkoły, to wszyscy byli tacy szczęśliwi i też te... No dojrzaliśmy po prostu wszyscy. Ja też już dojrzałam, wiedziałam też, czego chcę i byłam pewna i też z dumą się odnosiłam z tym, że jestem kolarzem, kolarką. I te pierwsze sukcesy przychodziły i właśnie był taki duży tort w szkole, w liceum i wszyscy byli bardzo z tego szczęśliwi. I wtedy zrozumiałam też, że właśnie mogę wygrywać, że chcę się dzielić tą swoją motywacją, pasją, że kolarstwo to może być coś, co da mi właśnie dużo radości w życiu, ale też będzie moją pracą. No i to się właśnie wtedy tak zmieniło. Myślę, jak miałam te 17-18 lat, że zrozumiałam, że mogę być osobą, która będzie wygrywać wyścigi i właśnie kto będzie tym liderem i będzie przewodzić. Nie?
Który będzie inspiracją dla innych.
Też. I to jest super, że ja to zauważyłam. I dopiero teraz, nie wiem, może że przeszłam jakieś takie w ostatnich latach dużo zmian w mojej głowie i też ostatnie te 2 lata od igrzysk, że jak na przykład przyjeżdżam z Darłowa do klubu, do dzieciaków, to oni patrzą na mnie tak właśnie jako taką inspirację.
Taki często, półbóg przyjechał.
Często tak i wcześniej ja tego nie potrafiłam sama do siebie do głowy dopuścić, nie? Że może tak być. I ja miałam takie inspiracje oczywiście, jak byłam młoda. Nie wiem, ja się bardzo wzorowałam na Justynie Kowalczyk, ja oglądałam jej wszystkie biegi, dlatego że ona była taka właśnie niezniszczalna zawsze, że mimo tego bólu ona potrafiła. Ja też z bólem na igrzyskach startowałam po właśnie tej rozwaleniu sobie tego barku i tych wszystkich więzadeł i w ogóle. To gdzieś tam to właśnie ta taka siła i to mnie właśnie zawsze inspirowało i ona była moją inspiracją, jak byłam dzieciakiem. Później to z czasem się zmieniało na różnych kolarzy i ja teraz jestem inspiracją dla tych dzieciaków i to jest dla mnie takie fajne uczucie, wow, nie? Że
ale odpowiedzialność tak też?
Jest odpowiedzialność, ale też widzę, jak właśnie czasami im zwracam uwagę, to muszę to robić bardzo tak mądrze i żeby oni z tego wyciągnęli jak najwięcej informacji i oni właśnie tak słuchają, nie? Że, nie wiem, na przykład przyniosłam im raz tam komputer Wahoo i powiedziałam, dobra, okej, kto wygra następny wyścig, ten dostanie ten komputer. Boże, oni teraz wszyscy przyjeżdżają i każdy taki zmotywowany, żeby właśnie walczyć o ten komputer Wahoo, żeby go wygrać. Wygrać wyścig i wtedy to będzie takie, czy dałam im ciuchy właśnie Human, stare nasze i przyjechałam raz do klubu, a oni byli wszyscy ubrani w te ciuchy i stali w jednym rządku i czekali na nas, aż my przyjedziemy pod klub. Ja to zaczęłam, to mówię, Boże, jakie to było naprawdę miłe i super to było zobaczyć, nie? Że oni tak czekali, wszyscy się zgadali tam na takiej grupie dla młodzików i dziewczyny cię przyjeżdżają na trening, to ubierzemy się w ciuchy ich ekipy i czekali na nas, nie? Naprawdę, to fajnie, teraz to mnie mega daje dużo radości.
Wiesz, co mnie zastanawia, że powiedziałaś, że nie miałaś żadnych predyspozycji specjalnych sportowych i że niespecjalnie lubiłaś sport jako dziecko. To jest chyba bardzo ważne w kontekście tego, o czym się bardzo dużo mówi, że trzeba młodych zachęcać do sportu, że ta młodzież... Ja nie potrafię ocenić skali, bo to jest twoje środowisko, nie moje środowisko, na ile rzeczywiście mniej osób jest chętnych do takiego zawodowego sportu niż było, nie wiem, 10 lat temu załóżmy. Czy zaczęłaś startować więcej niż 10 lat temu? Nie wiem, ile miałaś lat, jak zaczęłaś jeździć?
To był 2011. To miałam chyba 14.
14 lat. No to w sumie jak na to, że się mówi, że żeby w zawodowym sporcie coś osiągnąć, to trzeba mieć tam 4, 5, 6, no to nawet całkiem późno. No ale jak ty to przezwyciężyłaś, że nie byłaś, jeśli dobrze rozumiem, to nie byłaś tą najlepszą na WF-ie w szkole, a jednak to ty masz medal olimpijski?
To prawda, że nie miałam predyspozycji. Nawet jak przyszłam do kolarstwa, to byłam takim pulchnym dzieckiem. Pamiętam, że trener mówił, ojeju, że będzie ciężko, nie? Bo zawsze w kolarstwie, no niestety tak jest, waga ma ogromne znaczenie. I jest to jeden z takich sportów, gdzie naprawdę musisz przykładać uwagę do tej wagi, nie? Cały sezon. Nie mówię, że na przykład szykując się do jakiegoś tam jednego wyścigu, tylko musisz przez cały rok trzymać tą wagę. Więc pamiętam, że było tak. I ja też nigdy w ogóle nie uprawiałam żadnego sportu przed. Nigdy. Nigdy nie jeździłam. Jeździłam na rolkach, nie jeździłam jakoś dużo na rowerze, nie biegałam, w ogóle nic nie robiłam związanego ze sportem. Ja tak przyszłam do kolarstwa, nie? I tak okazało się po jakimś czasie,
tak, że... Tak z ulicy, z buta, tak?
Z buta, no. I to zachęciło mnie bardzo mój pierwszy trener, Artur.
Ale zobaczyłaś rower i stwierdziłaś, że spróbuję?
To było tak, że mój pierwszy trener, Artur, przyjechał do szkoły. Jak ogólnie my mieszkaliśmy nad sobą. Moja babcia mieszkała u mojej babci w Bukowie, on mieszkał nad nami. Przyjeżdżał często takim busem dużym do...
Bukowo to jest wieś pod Darłowem, tak. Jeszcze tak, żeby wszyscy mieli jasność. To nawet nie jest Darłowo, tylko to jest wioska pod Darłowem. Żeby było z dużym szacunkiem do wszystkich wsi.
Tak, i on tam właśnie stamtąd też wywodził się z tego bloku i przyjeżdżał często takim busem oklejonym różnymi sponsorami, też na rowerze. Ja dzięki niemu zachęciłam się do kolarstwa, bo on przyjechał do nas do szkoły i pokazywał rolki i tam rower i w ogóle. Ja mówię, a dobra, spróbuję, czemu nie?
Rolki to nie takie rolki za zakładaniem.
Nie, takie, co się jeździ na rowerze w miejscu, nie? I ja mówię, wow, jak oni to robią. I trener ten Artur właśnie powiedział, dawaj, weź i zapisuj się, nie? No i zapisałam się z dwoma koleżankami, one tam przejeżdżały chyba 2 tygodnie, 4 i się zrezygnowały. A ja zostałam. I to tak jakoś się zaczęło po prostu. Od trenera Artura tak naprawdę do tego, że w szkole, tego też, że te koleżanki się ze mną zapisały. Wiadomo, że samemu zawsze jest ciężej i że one tak się zdecydowałyśmy w takim gronie małym, to było mi łatwiej. A później się okazało, że po 2 tygodniach moja siostra przyszła.
Czyli to jest znowu ten sam case, czyli jak często pyta się dzieci, jaki przedmiot najbardziej lubią w szkole, to odpowiadają nawet niekoniecznie na samym początku swojego życia zgodnie z tymi późniejszymi zainteresowaniami, tylko tam, gdzie jest dobry nauczyciel, tak? Tam, gdzie nauczyciel potrafi zarazić, to ty po prostu trafiłaś na takiego nauczyciela kolarstwa,
tak.
Który powiedział, że moim ulubionym przedmiotem, może nie w szkole, jest kolarstwo, tak? Że gdyby nie on, to pewnie nie byłabyś dzisiaj w tym miejscu.
No nie, to prawda. Ja dużo zawdzięczam właśnie...
I może nie miałabyś nic wspólnego ze sportem.
Tak, to prawda. To właśnie to, że on od małego jego widziałam, że on zawsze nam pokazywał te rowery. Jeszcze pamiętam, że to byłam taka malutka, on tam przyjeżdżał, bo on jest właśnie ten mój pierwszy trener teraz w podobnym wieku, co moi rodzice, tam trochę młodszy, więc on mnie pamięta, jak ja byłam takim małym dzieciaczkiem i przyjeżdżał na rowerze, ja tam zaglądałam. I właśnie myślę, że gdyby nie mój pierwszy trener, na pewno bym nie jeździła na rowerze. I też właśnie gdyby nie to, że w Darłowie głównym powodem, dla którego mamy takie osiągnięcia, są ci trenerzy, nie? Że na przykład...
No to jest właśnie niesamowite, tak. Że Darłowo, ten klub ziemi darłowskiej, on się tak nazywa, dobrze pamiętam. Masz małą gminę gdzieś na północy Polski, nawet to tak logistycznie to nie jest jakby specjalnie proste, żeby dojeżdżać na te wszystkie wyścigi. Wiadomo, że z centrum Polski, mówiąc o tym poziomie ogólnopolskim, na początku jest zawsze łatwiej, więc ani to nie jest geograficznie super położone, że to jest tak wszędzie po drodze, ani nie jest to jakaś duża aglomeracja, gdzie byłoby tak dużo tych dzieci. No i mamy w Darłowie klub, który nagle osiąga takie międzynarodowe sukcesy. To jest aż jakiś ewenement chyba. Nie wiem, czy znasz jakieś inne takie kluby z jakichś małych... No, przychodzi mi lekceważące słowo do głowy, chociaż nie chcę lekceważyć, no ale z takich małych miejscowości gdzieś w jakichś innych państwach znasz przykłady innych takich klubów?
Raczej ciężko. No, raczej ciężko, dlatego że to głównie musisz bazować na sponsorach i na pieniądzach, jakie dostajesz z miasta. No i wiadomo, że to i czym mniejsza miejscowość, tym budżet jest mniejszy. A jednak u nas się udało i mi się wydaje, że właśnie to jest zasługa tego trenera pierwszego, mojego Artura i później trenera Marcina. Oni tak bardzo zawsze chcieli ten kolarstwo rozwinąć w tym Darłowie, ale też było tak, że była duża taka przeszłość gdzieś tam w okolicach naszych, nie? Samego nie Darłowa, ale obok Darłowa było dużo kiedyś jak panów. Zaczynało się w ogóle kolarstwo Darłowie od mężczyzn. Później były tylko kobiety, a teraz są już chłopaki, takie młode chłopaki są. Więc później przez paręnaście lat były tylko dziewczyny, kobiety, a zaczynało się tak naprawdę od kolarstwa męskiego. I mi się wydaje, że właśnie to są ludzie, którzy to tworzą, nie? Że to naprawdę musi być ktoś, kto ma na tyle ambicji w sobie i motywacji, żeby to utrzymać, ale też ich podejście właśnie, że oni obydwoje byli kiedyś kolarzami. Trener Artur też był kiedyś kolarzem, nawet dobrym, też jeździł we Francji i gdzieś tam usiedli w tym Darłowie, osiedli i tak stwierdzili, dobra, rozwiniemy to kolarstwo, ale też dlatego, że to jest nadal ich pasja. Ja uważam, że trenerzy muszą mieć też w sobie tą pasję do tego sportu, który prowadzą i wtedy to się, i właśnie tą chęć, tą pasję, to wtedy oni inaczej też prowadzą tych zawodników. Te mają takie więcej w sobie tej energii takiej do tego działania. I właśnie u nas trenerzy na przykład mają tak, że nieważne co by się działo i nieważne jaka by była pogoda, oni zawsze jadą z nami na rowerze. Zawsze. W zimę czasami jeździliśmy po minus 10 stopni, z nami na rowerze, ubrani. Nie, nigdy nie było, że oni na przykład pada deszcz, a oni jadą w aucie. Nie.
No, przyznam ci szczerze, że ja wiele razy jeszcze jako... czasem z tatą, czasem sama mijałam, nie wiem czy konkretnie ciebie, ale was, jak jeździliście po tych drogach wokół Darłowa samochodem i nawet sobie nie zdawałam sprawy bardzo długo z tego, jak wielką potęgą jest ten malutki klub z Darłowa.
Tak, to prawda. I to, że mamy teraz naprawdę, no cztery dziewczyny były w Paryżu na igrzyskach. Oczywiście ja już nie jestem na co dzień zawodnikiem jakby klubu kolarskiego Ziemia Dorosła, stamtąd się wywodzę i każdy to wie. I tak samo dziewczyny też są inne, gdzie już przychodziły do innych ekip i są z Darłowa i dzięki Darłowu też osiągnęły taki poziom. Także dużo jest takich dziewczyn w Polsce, w różnych już tam innych klubach, miejscach. I, no i w przeszłości też zawsze od lat były mnóstwo medali mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Chociaż nie powiem, no ja przebiłam gdzieś tam jakieś największe osiągnięcia, jeśli chodzi o klub w Darłowie. No bo gdzieś tam ten medal Igrzysk Olimpijskich to jest coś, co dla nich nigdy i tego wcześniej nikt nie zrobił w Darłowie. I też w ogóle w Darłowie nigdy nikt nie miał chyba medalu Igrzysk Olimpijskich. Tam nie może. Był raz jeden pan, sto ileś tam lat temu. No, ale no, na pewno to dla nich było...
Sto ileś tam lat temu, no, to Darłowo było, nie było, tak. Polskie, wiesz?
A, może, ale coś w okolicy naszej. Nie mówię nawet...
Tak, tak, Darłowie, no, bo wiesz, tylko... bo my jesteśmy ziemi odzyskane, tak, to...
Ileś tam właśnie, tak samo w kolarstwie, że czekali w Polsce, w kolarstwie torowym 100 lat na medal, nie? Igrzysk Olimpijskich, jeśli chodzi o kolarstwo torowe.
No w ogóle mamy mało medali w Polsce jako... tych kolarskich, tak? No. To nie jest nie taka dyscyplina. Mamy Czesława Langa, tak, który jest chyba takim niedoścignionym wzorem dla was wszystkich. Nie wiem, no takie najbardziej znane nazwisko, które mi przychodzi do głowy na przestrzeni, że tak powiem, czasu. A tak poza tym to, no to teraz twoje nazwisko było ostatnio znane przez medal, który no chyba... zapisał się jednak na pewno w tej historii wszystkich. W kolarstwie chyba nie ma nikogo, kto dzisiaj nie wie, kim jest Daria Pikulik.
Na pewno. Myślę, że w kolarstwie tak. No i właśnie to, co imponuje mi najbardziej, że pan Czesław, on właśnie fajnie rozwinął to kolarstwo w Polsce dzięki temu Tour de Polonie. I właśnie, co mówię, wczoraj byłam na tym turze i tak bardzo mi jest przykro, że nie startowałam i tak samo nie wystartowałam w zeszłym roku, dlatego że kilka dni przed startem zaliczyłam kraksę, a to był mój taki jakby goal sezonu, właśnie Tour de Polon.
A to jest bardzo ważny wyścig na takiej kolarskiej mapie świata?
Ogólnie to jest teraz kategoria 1 w ogóle pro, więc to jest, i oni chcą, bardzo zmierzają w kierunku World Touru i to jest już wtedy największa, najwyższa ranga, jeśli chodzi o kolarstwo, ale na razie to jest pro i to jest no wysoko, wysoko, dlatego teraz na tym Tour de Polon było bardzo dużo nazwisk takich najbardziej znanych, nie? Na przykład Lorena Vives czy Eliza Balsamo i w ogóle inne dziewczyny, które naprawdę są kopeki, Lotta Kopeki. Także na tym roku na turze było mega dużo dobrych nazwisk i dobrych ekip. Także naprawdę, ale stanęli wszyscy organizator, w ogóle organizator i też ludzie nasi z Lublina i z okolic na wysokości zadania, bo to było coś naprawdę piękne. Wszyscy byli mega w szoku i byli pod wrażeniem. Też w ogóle Polaków, Polski, że jest bardzo czysta, że jest bardzo właśnie ładnym krajem, że wszystko jest tak łatwo też ogarnąć w okolicy, żeś tam nawet przyjeżdżają, śmieszna anegdotka, ale przyjechali busem. I oni w zeszłym roku też tak przyjechali busem i pierwsze, co zrobili, to jechali do mechanika tutaj u nas w Polsce i on mówi od razu, dzwonisz i już masz od razu ogarnięty, przyjeżdżają, wszystko reperują. Także mają dużo właśnie takich, fajnie, pozytywnie nasłuchałam się na temat naszego kraju.
A ten bus z jakiego kraju przyjechał?
Z Belgii.
Z Belgii.
No i ludzi, tak, ogólnie ludzi mamy mnóstwo z różnych miejsc, także to jest, mamy Portugal, Hiszpania, Belgia, Holandia.
Czyli byłaś dumna?
Byłam dumna, no fajnie się słucha takich rzeczy o własnym kraju.
Ile razy ty się połamałaś? Bo mówiłaś w którymś z wywiadów, że w kolarstwie co chwilę ktoś się łamie. Że to jest taki sport, w którym złamanie nie robi na nikim wrażenia.
No nie, bo nawet masz czas, na przykład tutaj Tour de France, gdzie Pogacar wygrał i głównym jego rywalem był Vingegaard, wywrócił się na jednym z etapów, już nie jechał dalej, by się połamał. A był wiceliderem i osobą, która była takim najwyższym pretendentem do wygrania Tour de France poza Tadejem. Więc to jest tak, jednego dnia startujesz, jesteś, drugiego możesz już tu nie być. Nie? I to jest poświęcone miesiące, tygodnie przygotowań po to, żeby wystartować Tour. I tak naprawdę jedna kraksa powoduje, że nie masz cię w wyścigu. Nie? No i to był taki smutny dzień dla wszystkich, bo po prostu każdy kolarz to wie, jak to jest ciężkie przygotowania i jak to jest przykre, że właśnie jedna kraksa I jesteś już poza wyścigiem, nie? I to jest właśnie takie, że w żadnym innym sporcie tak nie ma, że jednego dnia jesteś, drugiego dnia już możesz tu nie być, nie? w tym sporcie, że są tak duże, możesz takie obrażenia złapać podczas jednej kraksy, nie? Połamane miednice, w tym sezonie już kilka osób. I obojczyki to jest tak średnie, na każdym wyścigu ktoś łamie obojczyk, nie? Bo jest tak najbardziej, jeśli chodzi o, się wywracasz, to od razu lecisz na ramię i obojczyk od razu jest. Ja na przykład nie połamałam nigdy obojczyka, ale zerwałam wszystkie więzadła podczas tego wywrotki i gdzieś tam ten kość została, no ale wszystko dookoła się nie trzymało, to i tak skończyło się to operacją. Więc no, ja w tym sezonie miałam bardzo nieprzyjemny wypadek na omlop pod koniec lutego i wylądowałam w rowie i to było bardzo dziwne, dlatego że ogólnie no, jak ciężko jest złamać kręgi w kręgosłupie w kolarstwie, chyba że naprawdę uderzysz mocno plecami, nie? Gdzieś tam to było bardziej wynik zmiażdżenia, że ja wylądowałam i wylądowałam w rowie bardzo mocno na głowę i przez to doszło do kompresji i zmiażdżyłam właśnie sobie 3 kręgi w kręgosłupie. I do tej pory gdzieś tam ten ból mi towarzyszy i sama się nie spodziewałam, bo jak wylądowałam w szpitalu w Belgii, to powiedzieli mi, że nic nie jest, że ja mówię, to skąd ten ból, bo to był najgorszy ból, jaki doświadczałam chyba w życiu. Nigdy tak mnie nie bolało, że nie mogłam oddychać i leki, jakie podawali przeciwbólowe, nic mi nie pomagały przez naprawdę bliskie 2 godziny w szpitalu. Mówię, Boże, to jest coś nie tak, a oni mówią, nie, wszystko jest okej. Okay. Ja mówię, kurczę, to czy coś jest z moją głową, że sobie po prostu wkręcasz jakieś? Nie, pojechałam do domu i okazało się, że jednak miałam zmierzone te 3 kręgi w kręgosłupie. I teraz taka świadomość, że gdybym wyjechała na zewnątrz na rower i doszłoby do jakiegokolwiek małego jeszcze uszczerbku, to mogłoby się skończyć to tragicznie. I też to mi dało takie myślenie, że gdybym mocniej sobie to połamała, gdybym uszkodziła, bo mamy przypadki w kolarstwie, gdzie podczas kraksy gdzieś tam uszkodzają sobie. No mamy Niemkę, która do tej pory no, jeździ na wózku przez kraksę w kolarstwie. To jednak zostaje to w głowie później, nie?
Pokora.
Że tak, masz takie z tyłu głowy, że jednak no, było dni, to nie mówię, że to się miało zdarzyć, oczywiście nie chcesz przyciągać do siebie tych negatywnych myśli, ale no to tak poważny, najgorszy, chyba najbardziej poważny wypadek, jaki miałam w kolarstwie właśnie w tym roku, nie? I przez te ostatnie miesiące gdzieś tam siedzi mi to w głowie, nie?
A coś miałeś złamane, skoro obojczyka nie, to...
No tylko zmierzone te 3 kręgi, nie?
Ja właśnie nie jesteś twarda.
Ja mam twarde kości, to mówiliśmy, że ja się nie łamię, ja mam bardzo twarde kości, ale często właśnie miałam problemy z kolanem, pozrywane więzadła i gdzieś tam takie bardziej uszczerbki mięśniowo, no... powięziowej i więzadła i takie rzeczy, co później wiadomo, że dużo gorzej się goi, bo musisz później dealować pomiędzy tym treningiem a rehabilitacją. I to jest nie dla mnie, bo ja lubię lecieć od razu fulla. Ja muszę ciągle, ja lubiłam bardzo trenować ciężko i czasami ciężko by mi było to zrozumieć, że nie mogę na przykład trenować ciężko.
Że tylko odpocząć, na 50% możesz trenować.
To nie
trenować.
Dla mnie, no. Nigdy nie było dla mnie. Ja zawsze musiałam mieć wykonane 100-110% treningu i ja jak byłam młoda, później mi to przeszło jak...
Naprawdę brzmi, jakbyś miała 70.
Jak byłam juniorką, powiedzmy młodą zawodniczką, to często doprowadzałam się do takiego już naprawdę mocnego do przetrenowania, bo nie potrafiłam powiedzieć sobie stop. Zawsze miałam takie myśli w głowie, że ktoś robi więcej, że one trenują więcej, że na pewno ja muszę jeszcze dorównać jakiemuś poziomu, nie? Takie właśnie przez tą braku wiary w siebie, własną wartość i że możesz i nawet jak stałam na igrzyskach, nie wiem, w Tokio czy poprzednich, ja stałam na starcie i mówię, Boże, one mają takie rowery, a ja mam taki rower. Na pewno wiedziałam, że mają lepsze rowery ode mnie, tak? Wiedziałam, że mają lepsze ciuchy ode mnie. I to już mi u mnie powodowało taki brak myśli, że może nie jestem wystarczająco dobra dla nich. I pierwszy raz kiedy stanęłam na starcie, to były właśnie igrzyska teraz w Paryżu. Stoję i mówię, musisz to powiedzieć sobie, że zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Po prostu nie możesz mieć żadnego ale ani zarzucenia. Zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Nie miałaś lepszych możliwości. To jest twój maks. I to jest twój dzień, że ty możesz to albo wykorzystać, albo no, nigdy tego nie
wciąż
nie
miałaś gorszy rower?
No, że widziałam na przykład rowery, gdzie były zrobione specjalnie pod igrzyska, nie? Specjalnie. To my mieliśmy taki, nie że no, fajny, ja lubię mój rower, ale no, jest to taka powiedzmy półka, że no... Oni mieli półkę tą exclusive, a ja miałam taką po prostu basic. I to nie jest, że ja źle się czułam na tym rowerze, bo my to pracowaliśmy.
To jest kwestia roweru skonstruowanego pod konkretnego człowieka?
Tak, tak. I oni mają w ogóle najlepsze, no w sensie oni...
Oni, to znaczy ci bardziej na zachód?
Tak, no Brytyjczycy na przykład co igrzyska produkują swoje własne rowery specjalne, no najszybsze, jakie są na aktualnie na świecie chyba rowery. I też kombinezony specjalne, robią specjalne kaski i gdzieś tam to takie jest, że my nie mamy na takich możliwości, żeby zrobić coś takiego lepszego, jakby chodzi o sprzęt i w ogóle, to jedyne co możemy, no to właśnie swoje przygotowanie postarać się zrobić jak
i serducho.
Najlepiej. Serducho, no i właśnie głowę przygotować. I czasami, no właśnie to, co się stało na igrzyskach w Paryżu, że ja po prostu w końcu przestałam siebie sama dojeżdżać psychicznie, tylko powiedziałam sobie, okej, dobra, to jest ten dzień, kiedy ty musisz uwierzyć w to, że zrobiłaś 100%, że nie mogłaś nic więcej zrobić i że musisz to wykorzystać i oddałam serce i to, że nawet pierwsze konkurencje mi nie poszły tak, jak chciałam, to się nie załamałam i mówię, dobra, wiesz, że punktowy jest twoją najlepszą konkurencją, bo jest, zawsze była. Ja byłam też mistrzynią świata juniorek właśnie w wyścigu punktowym i Europy i zawsze ten punktowy był moim takim konkurencją, którym ja umiałam jeździć, czytałam dobrze i dobrze się odnajdywałam i to wykorzystałam. I mówię, musisz to wykorzystać. I się udało. Więc pierwszy raz w życiu naprawdę mogę powiedzieć, że ja w Paryżu nie miałam żadnych wątpliwości w siebie.
I kompleksów.
No. To prawda. I to jest właśnie to, jak twoja głowa może dużo zmienić. Bo nie mówię, że byłam okej, byłam najlepiej przygotowana w życiu, ale nie była to różnica duża pomiędzy Paryżem a Tokio na przykład, nie? Jeśli chodzi o moją dyspozycję. Nie była to jakaś ogromna, duża różnica.
Naucz się inwestować z aplikacją inwestycyjną XTB. Teraz otwierając konto z kodem 0, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw.
A to swoje największe marzenie sportowe już spełniłaś, czy ono jeszcze przed tobą?
Nie, spełniłam. Jako,
Czyli to nie jest tak, że myślisz sobie, mam srebro, ale muszę mieć złoto.
Zawsze to w sensie, to też jest to, że my myślimy, musimy wiedzieć, zawsze coś jest lepiej. Tak samo jak ja nawet wygrywałam wyścigi czasami, to ja potrafiłam przyjechać po mecie i powiedzieć sobie, może mogłaś zrobić coś lepiej. Mimo tego, że ja wygrałam, to nie mogę nic więcej zrobić. Ale mówię, dobra, może mogłaś zrobić to tak. I ja mimo wszystko, że wygrywałam
czasami... Może pobiłabym rekord.
Tak, to ja oglądałam później wyścigi, wracałam do poprzednich, do slajdów, do tyłu i ja oglądałam, a czemu ty byłaś tutaj, a mogłaś jechać tą stroną? A czemu jechałaś tak? A czemu nie zjadłaś tego?
A to jest takie bardzo kobiece. Wiesz, ja myślę, że tutaj kobiety są mistrzyniami w dojeżdżaniu siebie.
Możliwe. I mężczyźni myślę, że tak by tego nie analizowali. Oni się potrafią bardziej cieszyć chwilą, a my zawsze gdzieś tam znajdujemy coś.
I to w ogóle w życiu. To nawet nie chodzi o wyścig i tak dalej, tylko później coś zrobisz, masz super recenzję, wszyscy cię chwalą, a ty myślisz, kurde, ale tutaj. Lepiej, no.
Tak, tu mogłam zrobić coś lepiej i ja tak zawsze miałam też i do tej pory tak mam we wszystkim, co robię, że zawsze sobie myślę, mogę coś lepiej. No ale jeśli chodzi o medal na igrzyskach, ja już wiem po prostu, jak ciężko mi było się, jak później to dużo mnie kosztowało po igrzyskach, mojego zdrowia, wszystkiego, to ja nie wiem, czy w sensie chcę, oczywiście, że myślę o tym, że może wystartuję na czwartych igrzyskach i byłabym taką pierwszą kobietą w Polsce w kolarstwie, która wystartowała na czterech igrzyskach i gdzieś tam to by było fajne na pewno dla mnie, takie dodatek może, nie wiem, coś mi to zmieniło w mojej głowie, ale wiem, jakie to było ciężkie przygotowania do Paryża i no tak jeszcze czasami się zastanawiam, że czy chcę znowu to wszystko przechodzić tak ciężko, jak było. Ale no, to jest kwestia czasu, że pewnie już mi to wraca w mojej głowie, że dobra, to teraz muszę zrobić to lepiej, co mogę poprawić. I zawsze się coś znajdzie i myślę, że no to jest też taka fajna u mnie motywacja, że zawsze szukam takich lepszych rozwiązań, czegoś.
Bo jeżeli byś wystartowała na następnych letnich igrzyskach, to by było właśnie no 4 razy, wiesz, 4 to jednak kawał życia, nie? To chociaż teraz patrząc na Messiego i Cristiano Ronaldo i to, że to było ich 6, tak, mistrzostwa świata, to też rzeczywiście ta długowieczność w sporcie jest teraz chyba inna. Albo no właśnie nie jest inna, bo właśnie kiedyś to nie był aż taki sport wyczynowy, a teraz naprawdę te wyniki są wyśrubowane, ale są jednostki, które dają radę. To byłoby dla ciebie pewnie takie... zwieńczenie, bo też jak cię słuchałam, jak się przygotowywałam do tego wywiadu, to mówiłaś o tym terminie przydatności do sportu, który już sobie wyznaczyłaś i wyznaczyłaś sobie właśnie na to Los Angeles, na te igrzyska olimpijskie następne.
Tak i No, to prawda, że w sporcie to się zmienia i to się przestawia się ta właśnie przydatność do użytku, można powiedzieć. Oczywiście zależy też, jaką miałeś karierę, bo jak jesteś takim wybitnym sportowcem, jak właśnie, nie wiem, Ronaldo i on, jego ciało to jest po prostu no, zupełnie inny wymiar, to gdzieś tam mniej masz tych kontuzji w ciągu całej tej kariery, to później łatwiej ci jest te lata przedłużyć, nie? I to zależy po prostu od twojego przebiegu tej kariery, czy naprawdę cię przetrał ten sport, czy gdzieś tam dalej jesteś w dobrej, bo ciała ma dobrą formę, nie? W moim przypadku, no ostatnie te lata już widać, że organizm trochę dostawał po igrzyskach w Paryżu i też te kraksy, to wszystko, no dostałam takie znaki z organizmu, że oj, no chyba to już nie jest to samo, to ciało też się tak nie regeneruje jak kiedyś, jak byłeś młodszy, więc ja to widzę i dlatego też tak sobie wyznaczyłam, że te igrzyska w Los Angeles to będzie mój ostatni gdzieś tam start, takie przygotowania. No ale ostatnie miesiące mi pokazały znowu, że nie wiem, no nie mam tej takiej ciągłości w ostatnich miesiącach właśnie z powodu tych problemów zdrowotnych i innych, i też psychicznych i mentalnych, za różnych takich zwątpień. I sama nie wiem, czy te igrzyska w Los Angeles to będzie rzeczywiście taki czas, kiedy ja odejdę od tego sportu.
Czy to będzie wcześniej?
Czy to będzie wcześniej, czy to będzie jeszcze później, czy ja jednak potrzebowałam tej czasu, tej przerwy, którą miałam teraz, żeby właśnie móc się odrodzić i psychicznie, i fizycznie. Bo czasami właśnie to, co my boimy się tych takich przerw i takiego odpoczynku, nie? Często my właśnie w tej pęgu pracy i w ogóle to boimy się mówić w ogóle o odpoczynku i ja teraz zauważyłam, że ten odpoczynek naprawdę był mi potrzebny i to było coś, czego moje ciało i moja głowa potrzebowała od dłuższego czasu.
Mimo, że był wymuszony.
Mimo, że był wymuszony, ale czasami właśnie to, co mówię, że twój organizm daje ci znaki, że już masz tak, jesteś tak zmęczony, przebodźcowany, że nagle nie wiadomo skąd masz kontuzję albo jesteś chory. I u nas w sporcie się właśnie mówi, że czasami ten organizm sam na tobie wymusza tą przerwę, nie? Że jak jej nie dajesz i ciągniesz, i ciągniesz, i ciągniesz, nagle coś się zdarza takiego, co powoduje, że już nie możesz. I wtedy jesteś w takim momencie, o kurczę, muszę odpocząć jednak, nie? Nie mam innego wyjścia. I ja mam wrażenie, że te ostatnie miesiące to były takie coś właśnie w moim organizmie, że ja musiałam odpocząć, byłam do tego zmuszona, że te plecy na przykład to w ogóle mogłam przez 4 do 6 tygodni wyjeżdżać na zewnątrz w ogóle, bo gdzieś tam kolejny wypadek czy kraksa mógł powodować kalectwo i miałam zakaz. I byłam zmuszona siedzieć w domu i tak samo po operacji, kiedy nie mogłam w ogóle przez 3 tygodnie ruszać ręką i byłam zmuszona, żeby siedzieć na tyłku i nic nie robić. I takie miałam, kurczę, no, jednak to chyba było potrzebne, ale wymuszone po części, nie? I później z czasem, pod koniec już sobie zrozumiałam, że no, to chyba musiało tak być, nie? Że na początku masz takie, dlaczego, Boże, jestem smutny, nie chcę odpoczywać, kolejna przerwa, a tutaj nagle jednak się okazuje, że jest okej, nie?
A jak łapiesz ten balans? Bo myślę, że to jest bardzo trudne, przekładając na jakikolwiek, na jakąkolwiek dziedzinę życia, między tym, że muszę, że dam radę, że ktoś ci właśnie mówi, że ty nie dasz rady, a ty mówisz, ja dam radę i rzeczywiście masz taki ciąg na bramkę, że ja dam radę, zrobię jakimś po prostu nieludzkim wysiłkiem, ale nie odpuszczę, między tym, że teraz nie chcesz nakładać na siebie, tym muszę i dam radę, a tym, że teraz nie chcesz na siebie nakładać presji, że to musi być Los Angeles albo nie musi być Los Angeles, że jednak zostawiasz sobie taką furtkę, że nie chcesz tej presji na siebie nakładać, bo tak całkiem bez tej presji to się chyba też nie da, nie?
Mi się wydaje, że to jest terapia po prostu. Moje lata terapii. Od, nie wiem, 6 lat jestem w ciągłej terapii i gdzieś tam z moją psycholożką wypracowałyśmy, przez 5 lat mi to zajęło, żeby zrozumieć, że tą presję, którą ja sobie sama nawierałam często, to było tylko i wyłącznie mój wymysł. Że nikt tego od mnie nie wymagał, a ja ciągle wywierałam sama na sobie jakąś presję.
Ale gdybyś jej nie wywierała, to może byś nie miała medalu.
Gdyby mi nie wywierała, to nie miałabym medalu, ale właśnie ten medal mi zrobił takie zupełnie, jakby przestawił wszystko w głowie, nie? Że zrobiłam ten medal, osiągnęłam mój największy sukces, to teraz inaczej zupełnie patrzę na cele, na plany, na przyszłość. I ten cel sportowy został zrealizowany. Oczywiście, no mówimy, może to złoto jednak gdzieś tam siedzi z tyłu głowy. Ale...
Czyli jednak. No.
Zawsze
czyli jednak
tak...
mogłam zrobić lepiej. No.
Zawsze tak jest, ale, no, ale właśnie to mi zmieniło ostatnie miesiące. I ostatnie miesiące gdzieś tam było więcej tej terapii, tego mentalnego takiego załamania, powrotów. I to mi zmieniło totalnie myślenie. I właśnie znalazłam w końcu w moim życiu, można powiedzieć, taki balans pomiędzy taką naprawdę pracą do granic możliwości organizmu, a czerpaniem też z tego właśnie radości. To, że zaczęłam widzieć w siebie zupełnie inną osobę, to jak jadę do tych dzieciaków i oni patrzą na mnie jak na inspirację, to mi też zmieniło dużo w głowie, nie? Że właśnie mogę to robić w inny sposób, że nie muszę aż tak bardzo obciążać sam swojego organizmu, a mogę robić dużo dobrego dla kolarstwa, dla sportu w inny sposób, nie? Na przykład wspierając właśnie te dzieciaki, czy dając im od siebie tą swoją energię i pomoc, jaką mogę. I no to mi się wydaje, że zbliżam się w przyszłym roku do 30. To też może mi coś w głowie poprzestawiało, nie wiem. Ale no na pewno to jest praca nad sobą od lat, żeby znaleźć ten balans, żeby zrezygnować z tej takiej ciągłej presji w głowie, która cię wiecznie napędza. I ten moment, właśnie mi się wydaje, to był ten igrzyska, medal igrzysk i to był ten szczyt. Kiedy ja już tą presję miałam tak w ogromie właśnie i wtedy zeszło to po prostu. Już czułam, że zrobiłam to, co miałam zrobić. To było moim spełnieniem marzeń. Chociaż mam teraz jakieś jeszcze marzenia przedsportowe, że chciałabym kiedykolwiek ubrać koszulkę liderki Tour de France na przykład. Dla mnie to jest duże znaczenie miało zawsze. Albo chociażby powalczyć o etap na Tour de France. Też było dla mnie zawsze duże marzenie. I teraz Tour de France się zaczyna kobiet. Mnie tam nie ma. Oczywiście jeszcze mam szansę, Tour de France kobiet jest teraz co roku. Jest to najważniejsza impreza dla nas w kalendarzu i to się teraz zaczyna i będę oglądać i będę trzymać kciuki za moje koleżanki, też Polki, które startują. No i myślę, że to jest takie jeszcze jedno moje marzenie gdzieś tam z tyłu głowy, które mam, ale to właśnie to, że zmieniłam podejście i ta presja nie jest taka, że muszę to zrobić, nie? Może mi się uda, chcę, ale też nie będzie to koniec świata, jak to się nie wydarzy nigdy, nie? W życiu.
Mm-hmm. A to kolarstwo, jak mówisz o tym Tour de France, takie, bo ja się na tym zupełnie nie znam, mówię uczciwie, szosowe, ono się różni od tego torowego, w sensie, że można to wymieniać, które jest trudniejsze?
Można i uważam, że jeśli jesteś takim typem zawodnika jak ja, czyli sprinter, to ten tor daje ci dużo właśnie takiej szybkości, zwinności, tego przemieszczania się po grupie i no niestety przy tych szybkich końcówkach, jak właśnie oglądasz, że jadą po 60, 70, 50 na godzinę w ostatnich kilometrach, to ten tor daje ci właśnie takie poczucie na prędkości. Bo, na to
bo jest średni... gładko, nie ma kamieni, tak. Jakby wiesz, że tam się nic tak. Nie wydarzy, nie będzie żadnej dziury w tym torze i tak dalej.
Dokładnie i to ci daje później taki, na szosę przeukłada się, jak masz lepszy zmysł i lepiej się odnajdujesz w grupie. I no właśnie te prędkości, że no nie wiem, na torze czasami jak na igrzyskach, to był najszybszy Madison, jaki w ogóle przejechałyśmy w historii, to było 56 na godzinę bodajże średnia, nie? Przez 40 minut wyścigu. Także te prędkości to jest w głowie już czasami tak, że czujesz, że ta prędkość już uderza do głowy i tak właśnie to się przekłada dobrze później na szosę. Więc ja uważam, że to ma dobre powiązanie i teraz też się zmieniają przepisy, bo tak samo będą liczone punkty torowe do punktów szosowych, będzie jeden wspólny ranking. I teraz dla zawodników na szosie...
A do tej pory któreś było lepsze, tak?
Tak, do tej pory było dzielone te punkty, nie? I gdzieś tam nie miało to benefitu, a jednak teraz...
Czyli że ta szosa była jakby mniej punktowana, była gorsza?
Nie, była tor był mniej punktowany i był gorszy, a szosa była zawsze tą lepszą, królową. I teraz to się zmienia i teraz nagle szosowe ekipy rozumieją, że mogą zyskać dużo punktów mając zawodników torowych i uważam, że to jest dobra zmiana, bo przez to też inaczej na nas patrzą i mówią takie okej, no to potrzebujemy właśnie może paru zawodników torowych i będą bardziej otwarci na takie wymianki, bo często to też kalendarzowo się zgrywało bardzo tak czasowo, że na przykład był jeden Puchar Świata na torze i na przykład bardzo ważny wyścig na szosie. To jak jesteś zawodnikiem szosowym na kontrakcie, na którym ci płacą, to oczywiście, że cię nie puszczą na tor, nie? Więc teraz to się zmienia i to uważam jest fajna zmiana, bo może to nam ułatwić troszeczkę więcej jazdy na torze, ale uważam, że no według mnie z perspektywy czasu tych ostatnich lat, jak już mam możliwość ścigania się na szosie i torze, to tor jest bardziej stresujący. Jednak zajada ci dużo więcej zdrowia. I jest bardziej stresujący, jest dużo więcej się dzieje.
Szybciej.
Jesteś na tym torze zamknięty ze wszystkimi. Widzisz to, jak oni się ścigają.
Jesteś chomikiem w kołowrotku.
Tak, dokładnie. Jesteś chomikiem w kołowrotku. Wszystko się dzieje dookoła i po takich trzech dniach na torze, o Boże, jesteś tak zmęczony i po prostu wykończony, jakbyś, nie wiem, jeździł Tour de France przez 10 dni, nie? Więc dla mnie to
było... A na
szosie
nie jesteś w klatce.
Nie, nie jesteś. Jesteś w otoczeniu otwartym. Masz ciągle... Zmienia się otoczenie, zmieniasz miejsca pobytu, zjeżdżasz jeden hotel, drugi, inna trasa, inny rodzaj trasy, góry, płaski. Gdzieś tam masz też więcej ludzi dookoła ciebie, takich, co się zmieniają też. I trasy nie są, nie siedzisz cały dzień, bo na torze często było tak, że jak było Omnium, siedziałeś od rana do wieczora. Mhm. Cały dzień. A na szosie masz 3 godzinki, 4, czasami 5 po robocie, nie? Oczywiście to się wiąże z tym, że jak jesteś w ekipie World Tourowej, to ludzie robią za ciebie robotę, więc to też jest taki plus, że ty nie musisz, bo oni na przykład przynoszą ci walizkę, robią ci jedzenie, robią ci masaż, wszystko. Masz wszystko ogarnięte. I właśnie wczoraj, jak byłam na tour, to brałam moją babcię, żeby pokazać, jak wygląda na przykład nasz autobus teamowy. I ona była w szoku ogromnym, że mamy w autobusie wszystko, nie? Kuchnię, prysznicę, toaletę, logi, że możemy siedzieć i omawiać plany, telewizory wszędzie, siedzenia, normalnie full wypas. I...
To ja już teraz wiem, dlaczego ty masz wszystko w samochodzie. To jest po prostu taka namiastka tego autobusu, tak?
Tak, życie na kółkach. No, ale to prawda, nie? Że
Daria ma w samochodzie rower, nie na bagażniku, na samochodzie albo przyczepiony do samochodu, tylko w środku w samochodzie rower.
Tak. Jeździ ze mną wszędzie. Ja ostatnio właśnie podróżuję sobie trochę po Polsce. I oczywiście muszę mieć ze sobą rower, no coś tam, żeby potrenować. Też muszę mieć ze sobą ciuchy na różne okazje, na przykład koszulę na wypad...
Na wypadek wywiadu.
A na przykład dresy na wypadek, nie wiem, z babcią, babcia mnie zabiera do lasu, choć no, pójdziemy do lasu na jagody.
I torbę szmatek do pieczenia chleba.
Tak, i przyrządy do pieczenia chleba, jakieś tam różne tematy, więc no moje auto teraz jest moim domem. Można powiedzieć, ostatnie 3 tygodnie sobie jeżdżę po Polsce troszeczkę. I mam też taką możliwość, co nie miałam, jak byłam ciągle w wyjazdach, że mogę odwiedzić właśnie starych znajomych, że mogę odwiedzić moją babcię, posiedzieć trochę mniej więcej czasu. I to jest fajne, naprawdę. Brakowało mi tego czasu też, żeby móc sobie posiedzieć jak normalny człowiek. Bez takiej, muszę się pakować, bo niestety w kolarstwie, no, to jest życie na walizach cały czas, nie? Ciągle wyjazd,
no, wyścig. Sport chyba w ogóle.
Tak, sport.
A co najbardziej takiego ekstrawaganckiego masz w samochodzie? W pełnym samochodzie, nikt do niego nie wsiądzie.
Kurczę, no co tutaj, nie wiem, no...
Przyznasz się do czegoś.
Lampę może... do paznokci i frezarkę. Na przykład kowbojki i
sama kapuszko. Robisz paznokcie?
Tak, sama. Ja właśnie
no teraz pokaż.
Ja, sama, przepraszam. Nie, ogólnie dużo ostatnio poświęciłam czasu na swoje pasje. Na przykład. To jest fajne.
Tak?
To jest pasja moja i ja lubię się rozwijać takich różnych. Jem pieczenie chleba właśnie na zakwasie. To jest teraz moja. Robienie kombuczy na przykład sama. Robienie paznokci. Ja potrafię sobie też sama ogarnąć laminację, brwi, rzęs, też się uczę. No dużo takich mam rzeczy, które mnie interesują poza...
Jak już przestaniesz jeździć, to otworzysz swój salon?
Myślę o tym może. Ale bardziej myślę o temat piekarni. Ja chciałabym bardzo wypiekać chlebek i w ogóle lubię piec. To jest moje ulubione zajęcie i najbardziej mnie to stresowuje. Ja w ogóle kocham kuchnię, dlatego że tam jest jedyne miejsce, gdzie nie myślę o sporcie i o presji i tym wszystkim, tylko skupiam się na tym, że muszę to dobrze zrobić, nie? Dobrze zmierzyć wszystko, dobrze wymieszać. I to jest dla mnie odskocznia mega. Ja lubię siedzieć w kuchni.
Ale to są na razie takie bardzo mgliste plany.
Tak,
rozumiem, że
ja
nie wiesz.
Mam plany, się zmieniają codziennie. Codziennie nie wiem,
jest tak,
co
że wiesz,
robić.
Że jak skończysz jeździć, to będziesz robiła to i to i masz jakby, nie wiem, drugi zawód z tyłu głowy. Nie wiem, rodzice ci kiedyś mówili, że weź zajmij się czymś, jakąś porządną pracą, a nie jeździsz na tym rowerze?
Nie, rodzice akurat nie, ale na przykład często się spotykałam z komentarzami od jakichś tam wujków, cioci czy coś. Weź do pracy.
A kiedy zaczniesz pracować?
Tak, kiedy zaczniesz pracować? Albo Daria, ty gdzieś pracujesz? I mówię, no w kolarstwo jest moją pracą. I sport jest, może być pracą. Masz kontrakt normalnie, jak normalnej pracy, każdej innej. Ale ja też kończę studia. Skończyłam i mam zawód nauczyciel wychowania fizycznego. Także i w ogóle trener kolarstwa i taki jakiś trener innych różnych dyscyplin.
To taka najbardziej naturalna droga. No to pieczenie chleba czy robienie paznokci wydaje się trochę bardziej abstrakcyjne w tym zestawieniu.
Tak i może, ale gdzieś tam mam zawsze... Jakby to zależy od ciebie też i co chcesz, jak sobie drogę wybierasz i jak sobie ograniczasz sama. Ja mam dużo możliwości, uważam, i mogę w wielu rzeczach się rozwinąć, jak właśnie próbować. Nie mówię, że od razu pójdzie wszystko gładko. Tak samo w sporcie też od razu nie było wszystko super, nie? Ale właśnie myślę, że a może tu spróbuję, mam różne takie plany, codziennie mi się coś zmienia, ale myślę, że wybiorę coś na pewno później, jak skończę się ścigać. to na pewno na początku będę się zastanawiała, a później muszę być tego pewna, tak jak w kolarstwie, że na początku przyszłam i mówię, dobra, zajęło mi to trochę czasu, ale to chcę robić, nie? Ja muszę czegoś, mieć coś takiego, co będzie właśnie mnie tak napędzać na co dzień w działaniu, nie? Dlatego myślę, że nauczyciel wychowania fizycznego jest moim, będzie moim zawodem, ale jest troszeczkę najmniej właśnie rzeczą, którą widzę siebie, dlatego, że tam nie masz zbyt dużej takiej możliwości rozwoju i ciągłego takiego szukania, nie? Czegoś wokół.
W kontekście tego nauczyciela, nauczycielki wychowania fizycznego, tak sobie myślę też o tym, czy to jest tak, że z każdego da się zrobić kolarza? Bo raczej ten sport nam się dzisiaj kojarzy z tym, że wyłuskuje się te najbardziej zdolne dzieci, które mają największe predyspozycje, że jeśli chodzi o kluby piłkarskie, to one przeprowadzają badania, jak duże to dziecko może potencjalnie urosnąć, czy będzie wystarczająco wysoki ten chłopiec, czy będzie wystarczająco dobrze zbudowany, czy jest sens w niego inwestować, że jakby te parametry wyjściowe bardzo, bardzo mocno się liczą, a z tego, co ty mówisz, to ty miałaś żadne parametry wyjściowe, niespecjalnie właśnie nie byłaś tą najlepszą z WF-u, a jednak doszłaś do tego etapu, do którego doszłaś. I czy to znaczy, że akurat kolarstwo jest takim sportem, że może każdy?
Uważam,
no bo w siatkówkę nie może każdy na przykład, tak?
Uważam, że kolarstwo jest bardzo taką dyscypliną, która nie ma jakby od startu, nie masz jakichś takich dużych, musisz być taka, taka, taka. Możesz być duża, możesz jeździć. Możesz być niski, też możesz jeździć. Możesz być jakby troszeczkę grubszy, chudszy, to będziesz sprinterem, góralem. Jak właśnie masz predyspozycję od dzieciaka, że na przykład jesteś bardzo szczupły i gdzieś tam widać, że raczej nie będziesz dużych miał masy mięśniowej, bo to też zależy od masy, a wiadomo, górale bardziej się, muszą być jak najchudsi, więc jak najmniejsza masa mięśniowa też jest dla nich bardzo ważna, to zmienia od razu kierunek. Jakby możesz być tym, a możesz być tym. Nie masz czegoś takiego, że musisz być od razu, bo jesteś wysoki albo niski, to nie pójdziesz do siatkówki.
Że musisz być drobny jak w skokach narciarskich, albo wysoki jak w siatkówce czy w koszykówce. Tak,
uważam, że kolarstwo jest bardzo dyscypliną taką otwartą i daje ci duże możliwości, ale jedyne, co uważam jest ważne w kolarstwie, co na przykład mi dało się, ja się nie bałam. To jest coś, czego musisz mieć, nie możesz się bać, nie możesz być taki zachowawczy. Bo w kolarstwie niestety no jest dużo tych kraks, jest duża prędkość. I
nie możesz się bać wywrócić.
Tak, nie możesz się bać wywrócić, nie możesz się bać jeździć w grupie, no bo to peleton to jest czasami po 150 nawet osób i ty jedziesz centymetr obok centymetra od siebie. I jak jesteś taki, boisz się, jesteś taki, że o nie, wycofam się, to będzie ci ciężej osiągnąć duże sukcesy. Ja na przykład wywracałam się co trening i się nie bałam dalej. Dobra, to co tam? Dzisiaj się poździerałam, jutro też. Co tydzień znowu i tak cały
Ile
czas.
Ile masz blizn?
Dużo, wszędzie. Jestem cała w bliznach. Całe nogi, całe plecy, całe tu. Po prostu ja się bardzo dużo wywracałam od młodego, ale ja też później zaczęłam, więc miałam gorszą koordynację, bo też mówią, że lepiej zacząć trochę wcześniej, bo wtedy masz lepszą koordynację na rowerze, łatwiej ci jest jakoś tak ten organizm przyzwyczaić ciało. A jak zaczynasz później, to już masz jakieś schematy wyrobione i ciężej ci jest przestawić się na takie malutkie kółeczka 23 albo 25 mm, żeby jechać po szosie, nie? W linii prostej. I piąć buty do tego jeszcze i utrzymać się w grupie i w ogóle.
A bo normalnie na rowerze, tak jak każdy sobie wyobraża taką rekreacyjną jazdę, to po prostu jak tracisz równowagę, to wystawiasz nogę i się nie wywracasz.
Tam możesz wystawić.
Bo masz przypięte.
Przede wszystkim.
Czyli lecisz razem z rowerem.
Tak, lecisz razem z rowerem zazwyczaj, nie? Albo cię zrzuci z roweru, no to
przelecisz. Ale te buty się wypinają, tak
buty
jak narciarskie?
Buty się wypinają, bo wtedy to jest, już jest tak duże uderzenie czy coś, no to po prostu ten but się i tak wypnie, nie? Samo istnieje, ale zazwyczaj no po prostu lecisz z rowerem, nie? Rower jest twoją częścią ciebie, jak jedziesz, jesteś w peletonie, czy jesteś na wyścigu, czy na treningu. I uważam, że jedyne właśnie no to jest to podejście głowy, tego, że gdzieś tak od razu przychodzi do klubu i widać, że jest taki troszeczkę bojaźliwy, gdzieś tam z czasem jeździ na parę wyścigów i dalej gdzieś tam jest taki, że boi się, to będzie mu ciężej na pewno dojść do takiego. Ale moja siostra też była osobą, która przez pierwsze 2 lata jeździła zazwyczaj za grupą, bo się bała i nagle okazało się, że jest najlepszą zawodniczką, jeśli chodzi o Madisona w Polsce, który jest najcięższą konkurencją ever. Madison to jest po prostu rzeź, to jest kraksa. Ja nie wiem, ja mam obrazki czasami, że jedziesz wyścig i zatrzymują ci krew na torze. Zaraz znowu wznawiasz, zaraz znowu zatrzymują, bo znowu gdzieś ktoś się...
Że ścierają tę krew.
Tak. I to są takie obrazki, gdzieś tam tego nie zapominasz w głowie. I to jest najcięższa, uważam, dyscyplina, jeśli chodzi o kolarstwo, bo musisz się nie dość wypchnąć za rękę przy prędkościach ogromnych. i musisz tej zmiany jednej chociaż dokonać na całym wyścigu. No i no, to jest naprawdę, te zjazdy, dojazdy, musisz jechać jak najwolniej górą, później dojeżdżasz, musisz dobrze zjechać, żeby nie wjechać na nikogo innego. I moja siostra jest najlepszą zawodniczką, jeśli chodzi o jazdę w Madisonie w Polsce. A też jak zaczynała jeździć, to pierwsze dwa lata troszeczkę się bała, nie? I dało się. Także uważam, że kolarstwo jest bardzo przyjemną, fajną dyscypliną. Każdy z nas ma rower w domu, każdy może zacząć się nawet u siebie na podwórku na rowerze jeździć i później może się zdecydować na jakiś klub, zapisać się. Dużo jest teraz takich właśnie fajnych szkółek kolarskich dla dzieciaczków. I u nas też jest taka w Darłowie i możesz po prostu się zapisać i sobie próbować gdzieś tam jeździć na Mistrzostwa Polski, nawet jeżdżą.
Wspomniałaś o siostrze, bo się zastanawiałam też, dosyć dużo jest takich duetów siostrzanych czy braterskich, że siostry, bracia uprawiają ten sam sport. Najczęściej jedna osoba jest wyżej, druga trochę niżej, chociaż też wysoko. No, mamy siostry radwańskie, ale no, na całym świecie więcej jest takich przykładów. Czy to, myślisz, wynika z predyspozycji jakichś takich genetycznych, że ten genotyp jest taki sam, że te predyspozycje są podobne? Siostry Williams chociażby też, tak? Czy po prostu z jakiegoś napędzania jednego z rodzeństwa przez drugie, że to drugie ciągnie za tym starszym, bo ma taki przykład w rodzinie i to jest wynikiem tego? Masz jakieś rozwiązanie tego rebusa?
W ogóle dla mnie to jest też śmieszne, bo my z siostrą jesteśmy zupełnym przeciwieństwem. Zupełnie. Jakby ja jestem ogniem, ona jest wodą. Zawsze było tak, że ja ciągnęłam jakieś takie, o, tu jest niebezpiecznie, to tu idziemy. A ona, nie, proszę, nie idźmy. I tak samo się dziwię, że my razem się tak zgrałyśmy w Madisonie, bo znaczy oczywiście nam jest łatwiej się zgrać, bo jesteśmy siostrami i możemy sobie powiedzieć wszystko szczerze. Zresztą przyjaźnimy się na co dzień, jesteśmy...
Nie uciekniecie od siebie.
Nie uciekniemy od siebie. I zgrałyśmy się bardzo dobrze w Madisonie i często tak jest właśnie w sporcie, że gdzieś tam to rodzeństwo ciągnie jedno, drugie. To też było tak, że ja wciągnęłam Wiktorię w kolarstwo, ona się zapisała chwilę po mnie i zaczęłyśmy razem, później wyjeżdżałyśmy i tak samo później wciągnęłam ją, byłyśmy razem we wszystkich ekipach. Tak samo w Human teraz jeździłyśmy ostatnio dwa lata razem i byłyśmy zawsze razem w pokoju. Wszyscy się pytają, jak wy ze sobą wytrzymujecie, że wy razem ciągle i w ogóle. Mówię, co to jest dziwnego w tym? Ja nie wiem. Co jest dziwne? Może jest, że my ciągle jesteśmy razem i nie mamy siebie dość. Ale no, jesteśmy zupełnym przeciwieństwem, a mimo to i tak się gdzieś tam potrafimy. Ja też w ogóle, jeśli chodzi o sport, jesteśmy zupełnie inne, bo ja jestem szybka, bardziej dynamiczny z zawodnikiem i takim, że się wepchnę wszędzie, a Witka jest bardziej takim, można powiedzieć, lead-outem. Troszeczkę nie z takimi predyspozycjami bardzo szybkimi, ale takim zawodnikiem wszędzie, nie? Tu trochę pojedzie tu i jest takim, by powiedzieć, w środku tego całego, jakby można powiedzieć, naszego miksu, czyli sprinter, góral, klasykowiec, nie wiem, torowiec. A mimo to zgrałyśmy się dobrze i mimo, że się różnimy, jeździmy razem Madisona i też charakterem się różnimy i razem cały czas jesteśmy w pokojach i no i cieszę się, że się zapisała po tych dwóch tygodniach po mnie, że się zdecydowała. Bo...
Czyli myślisz, że mniej to jest kwestia genów, a bardziej kwestia obecności tego konkretnego sportu w domu.
Tak, też, ale tego wsparcia, które możesz właśnie, to jest super, uważam, że masz tą najbliższą osobę. To wsparcie jest w ogóle na innym poziomie, że możesz ze wszystkim pogadać.
Cię rozumie w 100%.
Że się rozumiesz, że zrobisz dla tej osoby wszystko. Ja też zawsze zrobiłabym dla mojej siostry, co jak mogę, to zawsze... Nie ma, jakby ja traktuję ją jak część siebie zawsze.
Jak ten rower, do którego jesteś przypięta.
Tak. Tak samo ona mnie traktuje i to nas tak napędzało, uważam. Ale też właśnie ta chęć zmiany, od właśnie wyjścia z tego Darłowa, od zobaczenia tego świata, jakby rozwoju w tym kierunku.
A miałeś to w sobie, że czułyście, że to Darłowo jest dla was za małe, że chcecie podbijać świat, a nie tylko Darłowo?
Tak, ja myślę, że tak miałam właśnie, że chciałam, że to kolarstwo zobaczyłam, że od początku dawało mi taką możliwość, że mogłam wyjeżdżać za granicę, w Polsce i właśnie przełamać takie schematy u mnie. Gdzieś tam ja jestem właśnie ze Skarżyska, przyjechałam teraz dzisiaj z Gatki i moja babcia na przykład w zeszłym roku była u mnie pierwszy raz za granicą, na przykład przyjechała samolotem, nie? I ja mówię, kurczę, no ja się cieszę, że ja już od tych młodych lat tego zaznałam, to wtedy ja teraz widzę zupełnie inaczej, nie? Że mi się właśnie podoba to, że ja mogę podróżować, że zwiedziłam już tyle miejsc na świecie, że chcę podbijać ten świat, że mam tyle znajomych właśnie dzięki kolarstwu też po różnych stronach świata, nie? I to mnie napędzało zawsze od młodego, także...
Przez podbijanie świata też rozumiałam to, że zobaczyć ten świat to jedno, ale też konkurować z tym światem, że to Darłowo jest po prostu jakoś za małe, za ciasne i że to zawsze będzie twój dom, tak zakładam. Nie wiem, ja mam coś takiego w sobie, że jakoś zawsze mi się kojarzy to Przeminęło z wiatrem i Tatara, że to jest to miejsce, w które wracasz, idziesz na te plaże w Darłówku i to jest ten twój kawałek świata, ta twoja plaża, która ci daje taką moc niż większą niż jakakolwiek inna plaża, nawet najpiękniejsza na świecie, bo to jest ta twoja plaża, tak? I ten twój powiew morza w tym konkretnym miejscu, ale jednak masz poczucie, że ono jest za małe dla ciebie, żebyś ty mogła w pełni rozwinąć skrzydła.
No tak, tak, coś można tak to określić, nie? Że no jest na pewno ta morze, to co mnie, tam mi się podoba, to jest moja ulubiona plaża, na pewno Wicie w ogóle, ten przekop cały, ja kocham Darłowo i kocham te plaże, no ale gdzieś tam to się kręci wokół tej plaży, wokół sezonu i później ta zima przychodzi i znowu jest taki przestój, nie? Że ci ludzie wyjeżdżają. I może dla nas lepiej, dla mieszkańców, jak jesteśmy, po prostu jest mniejszy natłok tego wszystkiego, ale no gdzieś tam na pewno wiedziałam od początku, że większe miasto i kolarstwo i sport i takie wyjazdy da mi po prostu więcej możliwości rozwoju, nie? No i gdyby nie to, to też bym nie wyszłabym poza jakieś takie swoje, no właśnie, że rozwijam jakieś inne pasje, że robię te paznokcie, że widziałam to, że ten chleb robię, że tak chcę robić, że myślę o tym, że może kiedyś zamieszkam w Hiszpanii, bo zobaczyłam tyle Hiszpanii, że gdzieś tam ta Hiszpania mi się tak spodobała, że chciałabym, może bym kiedyś tam zamieszkać, nie? Kupić sobie domek jakiś w Hiszpanii na starość. Także, no, tak też to czuję, że gdzieś tam podbija
świata. Świetnie
jest
też to, że ty tak mówisz właśnie o tych, że z jednej strony podbijanie świata, jesteś wicemistrzynią olimpijską, a z drugiej strony bez żadnej krępacji mówisz, że mogłabyś siedzieć i robić ludziom paznokcie, nie? Więc, ale to jest też tak pokazujące ciebie jako takiego normalnego człowieka, że oprócz tego sportu na najwyższym światowym poziomie, no wyżej już ciężko, tak? Jeszcze tylko to złoto ci zostało, takie pół malutkiego schodka, ale właściwie niewiele tam już jest nad tobą. A jednocześnie mówisz, że mogłabyś robić takie najprostsze rzeczy, jeśli chodzi o pracę, bo to ci też daje dużo frajdy, nie?
Tak.
Że nie masz takich ambicji, że nie, to już dla mnie to ja nie takich rzeczy to nie mogłabym robić, ja tu musiałabym otworzyć jakieś, nie wiem, biuro konsultacji albo otworzyć rowery dla bogatych, albo no nie wiem, no teraz wymyślam no oczywiście, tak? To jest takie abstrakcyjne, ale chodzi mi o to, że ty nie stawiasz sobie tak jakiejś granicy pomiędzy tym takim normalnym światem, a tym światem na najwyższym poziomie, który jest trochę inny, nie?
No właśnie mnie cieszy takie normalne życie. Znaczy w sensie ja zawsze we wszystkim, co chcę robić, to widzę zawsze możliwości, że to może zrobię tak. Jakby w kwestii wszystkiego jakieś tam rozwijam te pasje, ale myślę sobie, a może fajnie, może też by się dało w tym rozwinąć. Ja uważam, że we wszystkim się da rozwinąć. We wszystkim możesz osiągnąć naprawdę dużo, tylko to zależy od ciebie po prostu, nie? I ja lubię tą normalność i właśnie teraz, że miałam ten czas...
Czyli za 10 lat najlepszą piekarnią w Polsce będzie piekarnia Darii Pikuli.
Tak, dokładnie. Dokładnie, to jest plan na przyszłość. Nie, no właśnie to mi daje poczucie teraz szczęścia ogromne, ta normalność, naprawdę, że mogłam posiedzieć w domu, porobić takie rzeczy, które mi sprawiają po prostu
pogłaskać
radość.
Kotka.
Tak, wzięłam właśnie kotka, adoptowałam w zeszłym roku po operacji i ona mi też uratowała pewien czas, taki smutny czas. Naprawdę, że miałam ją i że mogę się teraz nazywać kociarą i siedzę z nią w domu i gdzieś tam właśnie... Ja się w ogóle nie wyobrażałam, że będę mieć kota, ale jednak mam tego kota. Więc wszystko to jest takie kwestia na pewno podejścia twojego nastawienia i ja jestem bardzo otwarta na wszystko, co mi w życiu ten i lubię próbować nowe rzeczy, lubię się rozwijać w różnych kwestiach. I zobaczymy, co to przyniesie kiedyś, nie?
Że chciałabym, żeby ta twoja droga naprawdę była taką inspiracją właśnie od tej dziewczyny z małego miasta Pulchny, jak powiedziałaś, nie najlepszej z WF-u, która została wicemistrzynią olimpijską, bo doszła do tego swoją ciężką pracą. To chciałabym, żeby cię zapytać jeszcze o to, o czym sportowcy mówią coraz częściej. Wydaje mi się, że kiedyś nie byli tacy otwarci. O tych momentach depresji, nie wiem, czy tylko nazywanej depresją tak umownie, że w sensie tych trudnych momentach, w niektórych wypadkach pewnie zdiagnozowanej depresji. Ile ty miałaś takich momentów, kiedy wydawało ci się, że się nie podniesiesz i jak się z tego podnosiłaś?
Myślę,
bo mówiłaś, że miałaś tę sinusoidę.
Myślę, że to ostatnie półtore po igrzyskach tak naprawdę cały zeszły rok to był najcięższy rok w moim życiu, można powiedzieć, naprawdę. Wiele rzeczy się zdarzyło takich, które naprawdę mnie dobiły do dna.
Czyli po szczycie nagle
Tak, to był najgorszy rok
mojego
życia. Ale jak widać, Dasia, ja znowu wróciłam do siebie, do swojego samopoczucia dobrego. I ostatnie miesiące naprawdę można powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. I no, to był właśnie bardzo ciężki czas i dzięki właśnie też terapii, wsparciu mojej rodziny, moich przyjaciół, to udało mi się z tego okresu wyjść. Zawsze da się. Ja uważam, że wiadomo, że w pewnym momencie, jak ci jest najciężej, to ciężko ci jest widzieć te pozytywy. Że ciężko ci jest widzieć, że da się żyć inaczej, że może być lepiej, ale uwierzcie mi, że da, że jest, będzie lepiej. Ja też to nie wierzyłam, ale właśnie to, że ludzie stali wokół mnie i mówili, będzie dobrze, zobaczysz, że to jest taki czas i trzeba sobie też pozwolić na to. Ja kiedyś sobie nie pozwalałam na momenty zwątpienia i tego smutku, a odkąd zaczęłam sobie sama pozwalać na to, że możesz czasami być smutna, możesz czasami mieć taki dzień albo dni, kiedy nie masz ochoty na nic i to jest okej. Okay. To kiedyś
tylko
przeminie.
Przezwyciężasz to, czy dajesz sobie ten czas?
Dałam sobie ten czas i to właśnie było chyba to, co mi pomogło. Że kiedyś sobie cisnęłam, że jak jest, było źle, to nie, musisz więcej. Musisz mocniej, musisz to. Dobra, nie możesz siedzieć na kanapie, bo to jest złe. Odpoczynek jest zły. A teraz mam tak, że okej, jest mi źle, to po prostu daję sobie ten czas, żeby ten było i później
I często
mówię.
Płaczesz? Bo ja tak trudno sobie właśnie, ja patrzę na ciebie i nie potrafię sobie ciebie wyobrazić smutnej.
Często płaczę, no. Ostatni rok często płakałam. Ale to też mnie uwalnia. Uważam, że w ogóle my często mamy tak, że boimy się pokazywać uczucia i ten właśnie płacz, bo uważamy to za słabość. A to nie jest słabość. Mi na przykład to, że czasami właśnie mówię, muszę po prostu siedzieć i sobie popłakać pół godziny. I nagle okazuje się, że to uwalnia emocje. Ja dużo mi to zmieniło, że jakieś nie umiałam płakać. W ogóle nie płakałam, jak byłam młodsza czy ostatnie lata i czasami rozmawiałam i właśnie moja psycholog mówi mi, pozwól sobie na to. Pozwól sobie na to, żeby czasami też popłakać, żeby właśnie być smutnym, żeby wyrazić te emocje i je wyrzucić z siebie. I to też mi pomaga. I, no, i później nagle czujesz ulgę. Ja uważam, że właśnie mi to pomogło, wyrzucenie tych emocji i płacz pomógł mi znaleźć później takim w sobie, okej, dobra, już uwolniłam się od tych rzeczy, które mi siedziały w głowie i emocji. I mogę robić znowu coś, wstać i robić dalej, działać, nie? W życiu. Ale był to najcięższy okres, ale...
Ale powiesz, nie chcę przekraczać jakiejś twojej granicy prywatności, więc jak powiesz, że nie chcesz odpowiadać, to absolutnie myślę, że i ja przyjmę i wszyscy, którzy nas słuchają, również to przyjmiemy. Ale z czego u ciebie te okresy smutku wynikały? Dlaczego po zdobyciu medalu olimpijskiego to był najgorszy rok twojego życia?
Sama ciężko mi jest na to odpowiedzieć w sumie. Oczywiście no wiem, że tam było dużo kwestii prywatnych, rodzinnych też, na ten temat nie będę opowiadać, ale no to mi się wydaje, że często to jest tak. To jest takie teraz zjawisko u sportowców też. Ja też rozmawiałam na ten temat z psychiatrem, psychologiem z Wielkiej Brytanii i oni już stwierdzili takie coś, że w momencie, kiedy jesteś tym swoim najlepszym w momencie życia, później przychodzi ci takie coś, że co teraz dalej, nie? Okej, osiągnęłaś ten sukces i szczyt i co teraz? I mam wrażenie, że trochę też to u mnie tak było. Co dalej? Trochę mnie przytłoczyło to ten medal, ten natłok tego wszystkiego wokół tego medalu.
Jeszcze jakaś burza medialna
tak,
wokół
ale też po
strojów.
Zdrowie, nie? Zdrowie mnie bardzo dobiło. Że właśnie musiałam tą operację przejść, że ciężko mi było znaleźć...
Bo tą operację obojczyka, parku, tak?
Tak, i obojczyka, rekonstrukcji więzadeł i w ogóle... I to był taki moment, że ja ciągle dealowałam z tym bólem, nie? Od
ale
kilku
to nie
miesięcy.
Ale to nie był wynik, ty się nie nabawiłaś tej kontuzji na igrzyskach, tylko już po.
Przed. Ja się nabawiałam pod koniec maja na kraksie na wyścigu i wiedziałam, że nie mogę wtedy zrobić nic z tym barkiem, bo i do igrzysk nie wrócę, nie zdążę czasowo. Więc wystartowałam igrzyska i starałam się to właśnie wzmocnić mięśniowo, otypować i w ogóle, ale niestety no, nie dało rady.
Po igrzyskach się okazało, tak. Że jest tam jedna wielka masakra.
Masakra. I to masakra najgorsza się okazała, że już jak zaczęłam przygotowania do nowego sezonu, właśnie w styczniu, nie? Kiedy już byłam w takiej dyspozycji, że pojechałam na wyścig w styczniu i jeszcze wskoczyłam na podium, a chwilę później nie mogłam podnieść ręki do góry, nie? I mówię, kurczę, jest nieźle, bardzo źle. I wtedy zrozumiałam, że muszę zrobić tą operację i nie miałam już innego odwrotu, bo tam się zrobiły bardzo duże takie w ogóle wzrosty, torbiele. No to było 5 godzin operacji. Naprawdę, tak się to wszystko pokomplikowało tam w tym barku.
Mimo, że wydaje się, że pracujesz nogami, to jednak to
tak. Tak, no niestety właśnie to są te kwestie kraks i tego wszystkiego. To było ze względu na kraksy, nie? To nie, jakby to się nie wydarzyło przez całą jazdę na rowerze, tylko przez te kraksy. I to był taki moment, że ja musiałam zrobić tą przerwę długą. Mówili, że to jest nawet do pół roku. Ja oczywiście chciałam wrócić szybciej. To nabawiłam się kolejnej kontuzji. Nadgarstka, zapalenia pochewki. To też znowu kolejne miesiące bólu, tygodni. później kolejna kraksa przed Tour de Pologne, wstrząs mózgu. I już z tego momentu nie wróciłam, nie? Że gdzieś tam moja głowa już w ogóle nie byłam w stanie jechać na rowerze i nie wiem, po prostu ekran mi się rozmywał, nie? Więc musiałam zrobić kolejną przerwę do końca roku, można powiedzieć. Cały sezon gdzieś tam był w plecy i to zdrowie mi tak właśnie dobiło mnie też bardzo, nie? I to, że nie mogłam wrócić na swój poziom. I to jest takie też, że jesteś, musisz też to zrozumieć, że jesteś w momencie, kiedy osiągasz szczyt formy, medal igrzysk i nagle, okej, musisz znowu wrócić do tej pracy. I się okazuje, że organizm ci mówi, że nie możesz. I to jest ciężkie do pojęcia, że ty już nie jesteś w takiej formie, w jakiej byłaś. I że ciężko, oczywiście da się, tylko musisz to przeboleć i zrozumieć. A to jest ciężkie do zrozumienia do sportowca, nie? Że w takiej formie byłaś, a jest nagle taki przestój. I co teraz? Więc dużo takich właśnie zdrowotnych tematów, prywatnych i to wszystko się tak nawarstwiło, że miałam taki smutny...
W momencie, kiedy żyjesz na walizkach, też chyba trudno sobie poukładać,
tak,
nie?
Trudno poukładać i właśnie uważam też, że ten rok był mi bardzo potrzebny, żeby zrozumieć pewne kwestie w życiu i podjąć jakieś właśnie działania, decyzje, zakończyć właśnie te studia, znaleźć sobie miejsce jakieś, gdzie może będę mieszkać.
Jak ty te studia właściwie robiłaś?
Kilkanaście lat. Bardzo długo te studia robiłam, no naprawdę, ale w końcu mi się udało napisać pracę licencjacką i to już teraz bo piszę magisterkę, ale powiedzmy licencjat zakończyłam, więc powiedzmy mam wyższe wykształcenie, więc no udało mi się w tym czasie właśnie znaleźć takie też dla siebie, że okej, muszę ogarnąć życie swoje prywatne, co chcę robić, jak chcę robić, gdzie, co zainwestować, co będzie z moją przyszłością, co będę robiła później. I to był taki rok, kiedy dużo
decyzji... Zostałaś inwestorem?
Tak, dużo podjęłam dobrych decyzji i to było też mi potrzebne, no ale cieszę się, że znowu wracam do siebie, do tej stawnej i że więcej mam teraz tak radości w życiu niż tego smutku. No i mam nadzieję, że tak to się będzie trzymać teraz.
I te wcześniejsze twoje dołki to też był wynik jakby takiej gorszej dyspozycji sportowej, czy...
Życiowej,
czy jakiegoś takiego załamania, nie wiem, jakiegoś hejtu na to, że miała zdobyć, a nie zdobyła. Czy to tylko i wyłącznie twoje własne oczekiwania względem ciebie, czy jednak to wystawienie, im bardziej jesteś na świeczniku, tym więcej też złych głosów do ciebie dociera na pewno, nie?
Najgorzej, co mi było do przejścia, to dla mnie do przejścia to było igrzyska w Rio. Największy hejt. Nigdy nie dostałam takiego hejtu w życiu jak po tamtym okresie. I to było dla mnie mega ciężkie do przejścia. I to mi zajęło 2 lata, żeby wrócić. Dlatego dla mnie, jak ktoś mi mówi, że teraz po igrzyskach w Paryżu, ale zrobiłaś medal, ale znowu cię nie ma. Ale ja uważam, że to chyba jest mi tak pisane. Że ja tak mam, że te lata po igrzyskach, rok, nie wiem, parę miesięcy jest dla mnie takie ciężkie. Bo ja tak zawsze bardzo mi zależało na tych igrzyskach. Tak samo
A
było.
Co tobie pisali po Rio?
W sensie dużo takich właśnie złych, negatywnych. Ja byłam wtedy 19 lat miałam. Ja nie wiedziałam w ogóle, co ja tam robię. Szczerze. Naprawdę był to taki. Ja w ogóle byłam w szoku cały czas, że ja tam jestem. Był to z jednej strony najpiękniejszy czas, bo ja jak widziałam te gwiazdy sportu, w ogóle ta wioska w Rio, ja ciągle mam takie flashbacki przed oczami, to jednak dostałam dużo hejtu. Tam było zamieszanie troszeczkę. Ze składem, to wystartował o mnie, w końcu ja wystartowałam. Dużo tam takich niedopowiedzeń, nie? I później dużo mi się oberwało. Dlatego na igrzyskach, jak byłam, ten ostatni musiałam w ogóle wyłączyć telefon i usunąć się z Facebooka i z tego, bo po prostu nie należałam. Odczytałaś wiadomości, a to mnie jeszcze bardziej dobijało.
Jaka to jesteś słaba, tak?
Tak. I to
I pisali
był taki
ci to ludzie, którzy nie osiągnęli nawet 1000 twojego sukcesu.
I tak jest. I właśnie sobie myślę, i wtedy się z tego podniosłam. Ale miałam moment, że nie jeździłam prawie 2 miesiące na rowerze w ogóle, tak jak teraz w sumie. To po tej, ale oczywiście teraz było inaczej, teraz była kraksa i złamane kręgosłup.
I operacja.
Jest inaczej, tak. Operacja i w ogóle. A wtedy po prostu to była moja decyzja, że miałam tak dość kolarstwa. Ale podniosłam się znowu też dzięki właśnie klubowi, rowerowi i wsparciu trenera, bo pamiętam, że on mnie pierwszy wtedy wyciągnął na rower. Wtedy pierwszy on mnie wyciągnął, trener Marcin, na rower po tym okresie Rio. Tak już zostało, nie?
Ale ten hejt cię tak złamał wtedy?
Złamał mnie bardzo, no. Ale też umocnił, bo po tych 2 latach, jak przepracowałam, to zrozumiałam.
Czyli wzrost jest zawsze mocniejszy po złamaniu.
Zawsze. I to jest właśnie też, co ludzie powinni wierzyć. Ja wierzę w to w siebie i widzę, że jak jest taki moment, że jest ciężko, to trzeba z tego, będzie później lepiej, zawsze tak jest, ale że to musisz brać jako taką naukę i coś, co da ci motywację, i coś, co dzięki możesz wszystko przerobić w coś lepszego. Ja tak zawsze mam, że to jest ten wzrost. Po tym momencie, kiedy jest tak smutno, źle, to później to wszystko zabieram i kumuluję tą energię i przekształcam w coś dobrego. Także Myślę, że to też zmienia, jak myślisz tak w głowie, nie? Że ja też tak myślę teraz, że będzie coś wymyślę lepszego. Może to złoto na igrzyskach to jest ten lepsze, co jeszcze mnie czeka.
Nie chcę na ciebie teraz żadnej presji nakładać, żeby nie było, że to ja teraz nakładam tę presję, ale to jest w nas coś takiego, że rzeczywiście chcemy, jak już jestem tu, to tam już jest tak niewiele, chociaż to niewiele na tym najwyższym poziomie, to rozumiem, że to jest bardzo wiele czasem, żeby poprawić ten swój wynik o sekundę, dwie, to jest walka o naprawdę jakieś minimalne różnice i gdzie, tak jak mówisz o tych rowerach, o tych kaskach, że tutaj jesteś w zwykłym kasku, a tu już jesteś w tym takim jakimś kosmicznym bardziej, który ma mniejszy opór powietrza, to że to wszystko ma znaczenie, tak? I jak masz gorszy sprzęt, to musisz jeszcze to nadrobić w stosunku do tych, którzy mają lepszy, nie?
No tak, to prawda. To prawda, że tak jest i no i myślę, że po prostu taka jest niestety taka w kolarstwie, te sekundy, to wszystko, to tak samo trochę jak w biegach, że gdzieś tam te milisetne się dzielą, te drobnostki. Ja uważam, że jak jesteś już na najwyższym poziomie w sporcie, to są te procenty, które cię różnią od innych. I to czasami, to nie jest kwestia treningu już nawet. Sprzęt okej, może coś znosić, ale to jest, uważam, podejście głowa i to, co ty sam możesz sobie w głowie zmienić i przestawić, że nawet możesz mieć gorszy rower, ale i tak możesz być lepszy na mecie i okazać się, no, jakby osiągnąć większe wyniki. Więc no niestety ja liczę to w sporcie zawodowym, to są te setne, te procenciki, które się liczą i dzielą cię od innych i rozróżniają te wyniki na mecie, nie? Więc...
A jak idziesz, czy jedziesz do jakiejś szkoły, do jakiegoś klubu sportowego, do dzieci, jak idziesz? I jesteś dla nich właśnie tą inspiracją, tym półbogiem z Olimpu, który gdzieś między tym Olimpem a ludźmi się przemieszcza i pokazuje taką swoją boskość i nadludzką siłę. I widzisz czasem pewnie te dziewczynki, ale też chłopców i widzisz w nich pewnie część siebie, w których nikt specjalnie od początku nie wierzy, którzy muszą udowodnić. To nie jest tak, że cała machina pracuje nad nich, oni to muszą wyszarpać. I widzisz, że oni na razie nie widzą w sobie tej mocy. To co im mówisz?
Kurczę, ja to jestem od razu, ja jestem bardzo bezpośrednia i szczera raczej
zauważyłam.
Ja od razu mówię, nie załamuj się, mówię, dasz radę. I ja to jestem w ogóle tak bardzo, ja nakręcam tak, że właśnie nie wolę nie mówić do dzieciaków tak o filozoficznie i tłumaczyć, tylko właśnie tak na śmiesznie, dasz radę, nie załamuj się. Albo jak na przykład nie ma ich na treningu, to ja specjalnie do nich piszę, na przykład przyjeżdżam na trening i trener mówi do mnie, Artur, że nie ma dzisiaj Marcela, to tam powiedzmy chłopaka juniora młodszego na treningu, a mają zaraz olimpiadę. Ja zaraz do niego napiszę, to biorę telefon, gdzie jesteś? On na ryby idę. Ja mówię, jakie ryby na trening przyjeżdżaj?
Już, won.
Na trening przyjeżdżaj. No i później się tłumaczą. I ja mówię, no i właśnie ja jestem właśnie tak, co troszeczkę pół żartem, pół serio, raczej szczerze mówię, że pamiętaj, że możesz osiągnąć dużo, wszystko zależy od ciebie. Nikt nie będzie cię wiecznie ciągnął za rękę w pewnym momencie, to są twoje decyzje tylko i wyłącznie. Ale bardzo staram się też im mówić, wow, ale super, właśnie żeby oni słyszeli to od kogoś takiego, co już osiągnął dużo, ale uważam, że właśnie te pochwały, to, że ci powiesz na przykład, że jestem z ciebie dumny, dla mnie to ma ogromne znaczenie, nie musisz, nie, właśnie fajnie, super wyglądasz, ale masz super dzisiaj buty, ale masz ten, ale wyglądasz super na rowerze. Ja na przykład im tak mówię i oni się tym bardzo cieszą. I to ich napędza do tego, że chcą więcej tego kolarstwa zobaczyć, doświadczać. I właśnie to, że też okej, mówię im, że czasami było ciężko i że we mnie też nie wierzą i wątpią. I ja uważam, że właśnie to często właśnie mówiłam w szkołach, że musicie też przekształcić te swoje takie ludzi i w ogóle te niedowiary, te o Boże, że nie dasz rady i co to będzie. Coś, co cię w drugą stronę, że cię napędzi. A czemu masz tak myśleć ty też, jak ktoś myśli, że będzie ciężko. Na przykład teraz nawet, że okej, nie ścigałam się powiedzmy w zeszłym roku prawie w ogóle i teraz będzie ciężko, jak ona wróci. W ogóle po co ja mam myśleć w taki sam sposób, nie? Musisz myśleć, okej, no ale to jakby możesz myśleć, że dobra, ja, no będzie ciężko, nie dam rady, albo możesz myśleć, no i ci pokażę, że wcale tak nie jest. I nagle się okazuje, że wszystko jest łatwiejsze i te treningi są łatwiejsze i to wszystko, bo napędza cię ta motywacja. I ja mówię, że czasami jest ciężko, jesteście z ciężkich rodzin też, bo dzieciaki są z różnych możliwości, z różnych rodzin, biedniejszych, bogatszych. Nie mają na przykład niektórzy od razu sprzętu, a rodzice czasami kupują, a niektórzy nawet nie mają pieniędzy, żeby buty sobie gdzieś tam zakupić dodatkowo, nie wiem, czy kask lepszy.
Ja rozumiem, że ty trochę to znasz.
Trochę to znam i ja mówię do nich, no ale co z tego, że nie masz tego i ktoś ci mówi, że o Boże, nie dasz rady. Ty musisz sam wierzyć w to, że dasz radę. Jest ciężko i będzie ciężko i życie jest ciężkie i kolarstwo też, ale to tylko od ciebie zależy.
Jak mówisz, że tylko od ciebie. W ilu procentach ty zawdzięczasz swój sukces sobie, a w ilu procentach ludziom, których spotkałaś na drodze, wsparciu takiemu zewnętrznemu, klubu, sponsora, no nie wiem, dużo rzeczy się składa na ten sukces, nie?
No, akurat tutaj to jest tak, że dużo zależy od ciebie właśnie, jak ty wykorzystasz tą pomoc innych. Ja bym to tak powiedziała, że ja zawdzięczam bardzo dużo trenerom, przede wszystkim z Darłowa, że mnie nauczyli kolarstwa, że trener Artur, pamiętam, na wyścigach to brał klapki, roznosił po tym i mówi, ty jesteś tym klapkiem, a ty tym. Ta jedzie tak, to ty musisz jechać tak. Wszystkie taktyki i to, jak ja się ścigam teraz, jak mądrym zawodnikiem jesteśmy w ogóle my z Darłowa, to dzięki właśnie temu, że on nas tak uczył i że nam pokazywał, że nas właśnie mówił, nie możesz tak jechać, ty musisz osłaniać go, ty musisz to, ty to. I on nas mnóstwo dużo rzeczy nauczył, informacji. Tak samo trener Marcin później tej ciężkiej pracy nas nauczył. Tak samo właśnie mój trener obecny, gdyby mnie trenowała, nie była trenowana przez Sylwestra, to też bym nie osiągnęła tego medalu, bo on jest w ogóle najlepszym trenerem, uważam, teraz w Polsce. Jego wiedza to jest w ogóle wow, nie? To jak on, ile on wie na temat treningu. Właśnie tych ludzi z teamu mojego, z Human. Jakbym nie poszła do Human, to nigdy bym też nie osiągnęła tego sukcesu, bo oni dali mi przede wszystkim bezpieczeństwo, spokój, że ja miałam od nich rower, że ja miałam odżywki, że wszystko, nic się nie musiałam gdzieś tam na szosie martwić. I ludzi wokół mnie, przyjaciół, którzy właśnie zawsze mi wierzyli i mówili, że byli ci, którzy nie wierzyli i cię hejtują, a byli też ci, którzy mówili, że dasz radę, ja wiem, że ty jesteś tak silna i jakby w tym momencie, nawet teraz zwątpienia w zeszłym roku, to cały czas przy mnie byli i mówili, że przestań, to jest jakiś tam przestój, to tylko jest chwila, a zaraz będzie dobrze, ty jesteś tak silną osobą, zawsze sobie ze wszystkim poradzisz i czasami też jest ważne, żeby ktoś ci to powiedział, mimo tego, że ty wątpisz w siebie, no ale to jest 50-50. Ja uważam, że moja siostra miała bardzo ogromne też znaczenie w moim karierze, bo były momenty, kiedy ja wątpiłam w siebie, a ona zawsze ze mną była na wszystkich moich startach, na igrzyskach, na każdych igrzyskach, oprócz tego pierwszego Rio, ale w Tokio na moim starcie. Zawsze jest osobą, która podaje mi bidon, która pomoże mi jakby w takich, nie wiem, opatruje rany czy takie rzeczy. I rodzice, którzy nigdy się za bardzo nie angażowali w kolarstwo, to uważam też jest złoto, bo czasami rodzice i ich presja i ich własne ambicje zabijają chęć dziecka do uprawiania sportu. Często się z tym właśnie zderzyłam też w kolarstwie. Ja się cieszę, że moi rodzice zawsze byli w boku, ale nigdy mnie nie oceniali i zawsze mówili, a przestań, tam jeden wyścig nie wygrałaś, to nic się nie stało. Przecież nigdy mnie nie porównywali, nigdy też moje siostry ze mną nie porównywali, to też jest bardzo dobre. No i uważam, że dużo miałam szczęście, że takich ludzi spotkałam i że oni mnie tak pomagali, cały czas wierzyli i wspierali, nie?
To ile jesteś w stanie tak mniej więcej procentowo powiedzieć, ile w tym wszystkim jest twojej głowy, twojej determinacji, twojej zawziętości, mimo tego, że wyłaś do księżyca, to jednak wstawałaś i jechałaś dalej, mimo tego, że pewnie nieraz bałaś się wyjść na tor, to jednak wychodziłaś. Ile w tym wszystkim jest ciebie, a ile w tym wszystkim jest tego otoczenia? No bo mówi się, że 1% talentu i 99% ciężkiej pracy.
Ja myślę, że to jest takie 50-50. Ze wszystkimi mogę się podzielić. Z siostrą, z trenerem, 50-50 ze wszystkimi. Samo mówiłam, że 50% tego medalu jest mojej siostry, bo to jest jedyna osoba, która widziała mnie we wszystkich momentach mojej kariery. Nie? To jest
tego wycia do księżyca
tego
również.
Wycia do księżyca, tych momentów, kiedy nie wiedziałyśmy, co będziemy robić, tych momentów, co naprawdę było ciężko finansowo i nie miałyśmy pieniędzy, żeby pojechać na zgrupowanie, a jednak zawsze jakoś tam sobie radziłyśmy i znajdowałyśmy to. Więc no, ja też mówiłam od razu, że to jest 50-50 i ze wszystkimi mogę się tak podzielić, z tymi moimi najbliższymi osobami z otoczenia, nie? Więc
ale na końcu ty musisz tę pomoc wykorzystać, która
zawsze
dobra,
i to właśnie jest to, co mówię dzieciakom, to zależy od ciebie, bo masz wszystko, masz klub, masz rower, masz buty, masz kask, nic więcej nie potrzeba, tylko twoje chęci, nie? Bo żeby zacząć kolarstwo nie potrzebujesz nic więcej. Żadnego.
Potem jest trochę determinacji więcej
potrzebne. Dokładnie, i to już zależy od ciebie, nie? Tylko ich kontroluję, Mówię, tutaj jak będą oglądali, to przyjeżdżam zaraz z Darłowa, będę sprawdzać, kto jest na treningu. Nie, no oczywiście żartuję, ale no, z chłopakami śmiesznie, bo to są już kategorie junior młodsze, to już jest taka kategoria, gdzie liczą się Mistrzostwa Polski i naprawdę to są takie, możesz za to mieć fajne już benefity, stypendium i takie rzeczy, więc bardzo ich motywuję do tego, żeby zaczynali już tej kategorii junior młodszy trochę bardziej poważnie podchodzić, bo junior, a po juniorze to już może być wielki świat, nie?
To była Daria Pikulik, wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie, która bardzo lubi gotować, więc skoro Daria lubi gotować, to nie jest to pewnie rozwiązanie dla ciebie, skoro ty lubisz i gotowanie cię odpręża, ale jeżeli ktoś nie ma pomysłów i nie lubi, to ja... To jest ten moment, kiedy przypomnę wam, że takim rozwiązaniem dla was może być kuchnia Wikinga, bo tam możecie sobie wybrać różną dietę w zależności od tego, co wam jest potrzebne aktualnie, czy więcej białka, czy mniej białka, czy bardziej lekkostrawna, czy taka, czy tam jest naprawdę bardzo duży wybór. No i jeżeli się zamawia tę dietę, tutaj się muszę posiłkować na 5 dni, to jest 20% zniżki, a na minimum 25 dni to aż 25% zniżki, także sprawdźcie sobie link w opisie tego filmu i my życzymy smacznego Darii chleby można oglądać na Instagramie, bo ja oglądałam i naprawdę chcę się tego spróbować. Więc życzę ci najpierw tego odprężenia w tych twoich kulinariach, paznokciach, cokolwiek cię spełnia, ale jednak bardzo kibicuję, żebyś jeszcze wróciła na ten tor i myślę, że wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby cię w tym Los Angeles zobaczyć, ale że zero presji, nie, żadnej presji nie nakładamy.
Dziękuję bardzo i no, zobaczymy. Wszystko... Jeszcze jest, mam 29 lat, zaraz 30, ale jeszcze nie wiem, co będę robić.
Ale potwierdzam, że twoja dobra energia się rzeczywiście udziela, więc wierzę, że jak jesteś w teamie, to ty jesteś tym liderem, tym uśmiechem potrafisz zarażać. I co jest naprawdę najdziwniejsze, czy tam najbardziej właśnie godne podziwu, że mówisz, że w siebie potrafisz nie wierzyć, ale zawsze wierzysz w tych dookoła.
Będę wierzyć zawsze.
Daria Pikulik raz jeszcze była naszym gościem w Kanale Zero.
Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje Kanału Zero.